sobie zacząć, bo mam w jakimś sensie moderować to dzisiejsze spotkanie. Na początek kilka słów, ponieważ zakładam, że to głównie ksiądz będzie mówił. Ksiądz będzie udzielał odpowiedzi na pytania. Kiedy tylko dowiedziałem się o tym, że taki jest właśnie temat dzisiejszego spotkania, to sięgałem sobie na półkę, gdzie była taka mała książeczka, Klemens Aleksandryjski, który człowiek bogaty może być zbawiony. To powstało to dzieło w roku 200, co oznacza 1800 lat temu. To znaczy, że ten problem, o którym dziś będziemy rozmawiać, wiara, kasa, był aktualny zawsze. Oczywiście czytamy o tym w Ewangelii, ale jeszcze chcę dopowiedzieć, że Aleksandria 1800 lat temu to był taki trochę Nowy Jork starożytności. Tam było bardzo dużo pieniędzy i chrześcijanie, którzy znaleźli się w nowych okolicznościach, miasto, gdzie po prostu biznes, musieli odpowiadać na trudne pytania. Skoro temat więcej wiary, więcej kasy, to pierwsze pytanie moje do księdza Piotra jest następujące. Nic się nie dzieje bez woli Bożej, może nie bez woli, bez wiedzy, przyzwolenia Pana Boga. A w Starym Testamencie, no ewidentnie, Piotr, który był przecież bogaty, to było błogosławieństwo Boże. Czy to jest tak, że jeżeli ktoś jest bogaty, że już ktoś ma kasę, to znaczy, że to jest dar Pana Boga i że po prostu trzeba się nim cieszyć i trzeba z tego stanu posiadania nauczyć?
Koniecznie, jeśli ktoś jest bogaty, to jest dar Pana Boga, bo jak blizną milion dolarów, to raczej Pan Bóg nie w takiej formie nie daje ludziom prezentów. Niewątpliwie dobra na świecie, tak mówiąc najogólniej, są dary Pana Boga. I złoto, i perły, i brylanty, to wszystko niewątpliwie stworzył Pan. I to dobre wino, to w tej produkcji to już Panu Bogu człowiek pomaga. I wyspy przepiękne, na które niektórzy ludzie jeżdżą na wakacje, nie wszyscy, to jest samo bogactwo, samo w sobie, same bogate rzeczy są dobre, one nabierają wyraz negatywnego znaczenia, jak człowiek ich źle używa, ale samo bogactwo jest dobre, trzeba być pochwalę bogactwa. Wszystko, co Pan stworzył, było dobre. Wykwitne rośliny, wykwitne jak tam zwierzęta, te futra, wszystko, które chcecie używać, ale to no, chodzi o Pana Boga, jest dobre.
Proszę księdza, czy jeżeli ktoś ma więcej wiary, to powinien mieć więcej kasy? Skoro tak bardzo zaufał Panu Bogu, to może tak bardzo Panu powinien mu pobłogosławić?
Jeśli ktoś ma więcej wiary, to nie można powiedzieć, że powinien mieć więcej kasy, wręcz przeciwnie. Mogłoby się nawet zarzucać, że on powinien mieć mniej kasy, bo bardziej wierzy. Kasa służy do zabezpieczania sobie rzeczy. Do różnych form bezpieczeństwa. Mam kasę, mam pancerne drzwi, mam kasę, mam osobistego lekarza, mam kasę, mam adwokata, mam kasę, mogę sobie wynająć firmę ochroniarską, żeby mnie broniła. A jak mam wiarę, tak jak niektórzy, to mam ufność Panu Bogu i to z tyłu mi rękoma w świat i liczę, że mi się nic nie stanie.
Jak nie mam pieniędzy, znaczy jak wierzę, to nie potrzebuję pieniędzy.
Nie, no bo wszyscy jakoś potrzebujemy pieniędzy. To wolę mieć, że Pan Jezus potrzebował pieniędzy. Prawda, on ich tam nie przeliczał, ale apostołowie się pieniędzy nie posługiwali. Mieli trzos, który nieszczęśnik Judasz tam uszczuplał od czasu do czasu. Ale pieniędzy wszyscy potrzebujemy. Doby materialne wszyscy potrzebujemy. Nawet najbardziej mogę człowiek majtki ma.
Ale mówi ksiądz, że wypadku lekarz, koncerny, czyli sejf, to wszystko jest niepotrzebne.
Nie. Księża też na pewno nie otrzymają pieniędzy w sejfach. Państwo jeśli jest też zdenerwowani, gdybyście zrobili, przepraszam, zrzutkę na odnawianie kościoła, a proboszcz przyszedł i powiedział, zostawiłem na lodówce i ktoś wziął. Wszyscy byście powiedzieli, no to nie mógł ksiądz tego gdzieś zamknąć, nawet do sejfu, do szuflady. Księża mają chyba nagrywanie sejfy, jakieś tam skrytki czy kasetki. No to rozsądek nakazuje, żeby tak nie zatrzymać.
Księdza Toni, wyczuwam taką delikatną, nie wiem czy dobrze, pogardę dla dużej ilości pieniędzy.
O nie, to zależy gdzie. To zależy, kto ma dużą kwotę pieniędzy, po co ma tę kwotę, co z nią zamierza zrobić. Gdybym dzisiaj usłyszał, że dla biednych w Afryce został przeznaczony 100 milionów dolarów, to ta kwota bym ją polubił tą kwotę. Gdybym usłyszał, że 100 milionów Al-Kaida wydaje właśnie na zakładanie ładunków wybuchowych, tam badajcie się w Londynie, to bym tej kwoty nie lubił.
A to lubiłby ksiądz tą kwotę, bo by nie trafiła na księdza konta?
Proszę Państwa, ja bardzo często miałem radości, robiąc sobie taką realną wizualizację, co by zrobił, co bym zrobił, gdybym wygrał, a właśnie każdy z Was to ma 100 milionów złotych. W drugiej minucie wizualizacji dochodziłem do momentu, żebym zwariował i moje życie by dostało jakiegoś niewracalnego wstrząsu. Teraz proszę mi wierzyć, może bym sobie coś na pamiątkę kupił z tego dostania 100 milionów dolarów, ale jak najszybciej bym się tego pozbył. jak najszybciej, bo zamieszanie, które wprowadza taki dar, jest nieprawdopodobne. Naprawdę, w realu, bo my sobie tak mówimy, kupimy sobie mieszkanie, gdzieś wyjechał, tak. Zresztą ja czytałem kiedyś artykuł o ludziach, którzy wybrali milion złotka i niektórych z nich się bardzo życie skomplikowało, bardzo życie skomplikowało. A niektórzy potrafili sobie z tym poradzić. Ja osobiście, proszę mi wierzyć, nie jestem najuboższym kapłanem, nie lubię pieniądze, lubię dobre rzeczy, ale jeden z największych powodów, jak nie mam, to kiedy ktoś dzwoni, przyjaciel, nieraz jakąś tam siostrę za przyjaciół, no nie, za 800 jubileusz, 800 imieniny, co się chce kupić na prezent. O Jezu, ja naprawdę w pewnym sensie wszystko mam. Wszystko, co potrzebuję, mam wszystko, mam bagażnik, mam samochód, mam telefon w domu. Dlatego te 100 milionów dolarów nie miałbym pomysłu, żeby sobie coś takiego kupić, czego nie mam. Mam komputer, mam wszystko.
No dobrze, wypuśćmy wodę fantazji, dlatego że możliwe, że tutaj właśnie na sali ktoś o to za tydzień albo miesiąc albo nawet rok wygrana milion dolarów albo przynajmniej milion złotych, czego przedsiębiorcza. No i będziecie chciał się z tym jakoś uporać. Tak zupełnie już przenosząc to na konkret, po prostu pewnie będzie się okazać, że ktoś zarabia naprawdę dobre pieniądze i coś z tym pieniędzmi musimy robić. To co, pokój też chyba i powiedzmy tym,
no nie, to już jak mam może oddawać szefowi jakiejś firmie, to wolę właśnie dać tam na biednych, na pomoc. Pani, zarządzanie pieniędzmi to jest trudna sprawa, odpowiedzialne zarządzanie pieniędzmi to jest trudna sprawa, i wymaga wielkiej odpowiedzialności, bo powtarzam, pieniądze zniszczyły jednemu człowiekowi życie. Jedną rodzinę rozbiły pieniądze, jedno małżeństwo, jedną teściową z dzieciem poruszyły. To straszne awantury są. Nienawiść jest do krwi, chciałbym się powiedzieć. I dlatego jeśli człowiek, który nie umie zarządzać pieniędzmi, dostanie duże pieniądze, może się stać nieszczęściem. Tego się trzeba nauczyć. Proszę mi wierzyć, że ja miałem w życiu do czynienia z ludźmi, którzy byli bogaci od pierwszego pokolenia, tylko paru pokoleń. Widziałem, jak oni potrafią rozsądnie się posługiwać pieniędzmi. Taki biedak, który nagle dostanie dużą kasę. Ja kiedyś widziałem taki młody chłopak, budował plebanię gdzieś w jednej parafii i proboszcz wypłacił pierwszą wypłatę. Matka go wrócił ze sklepu do niego żalbą. Zegar z jakiejś skóry sobie kupił. Jakieś talerzyki wiszące na ścianie. Mary, po co się? Wszystko mi się przyda. Poszedł do sklepu i miał jedno zadanie. Wydać całą pensję. No jeszcze się na wódkę nie wydał. A pewnie jeszcze sprytna ekspedientka powiedziała, że się panu ten jelonek przyda na telewizor. Ta sarenka się panu przyda na ten. I on wrzuciła w niego mnóstwo rupieci niepotrzebnych. Na szczęście on tylko wydał tam kilkaset złotych czy tam jakby pensji. Ale jeśli ktoś spadek dostanie, nagle jakiś człowiek dostaje spadek. Proszę wierzyć, że trzeba umieć tym zarządzać, trzeba mieć odporność psychiczną, mądrość, doświadczenie. Dlatego wierzę, że wielu z Was, którzy nie są bogaci, ja się tutaj większym szansami, może Was mam przeciętną krajową, studencką, dodajmy jeszcze. Uczcie się zarządzać pieniędzmi. No. Ja też pamiętam, jak dostałem jakiś od wczesnego, jak byłem w chłopaczkiem, 100 zł, żeby sobie coś kupić. Poszedłem do swojego Piotru Szpan, po ulicy Marlewskiego. Kupiłem i tak, wiedziałem, że muszę wydać te 100 zł. Pierwsze, że muszę wydać te 100 zł. Kupiłem sobie taką kasę do liczenia, 4 razy 10, 40, 5 razy 10, 50. Do domu mnie doniosłem i zrozumiałem, że strzeliłem straszną głupotę. Mama mówiła, widzisz, mówiłem, że pójdę z tobą, powiedzmy coś mądrego kupiłem. Ja chciałem sam kupić. Chyba poszło do tyłu, wstydziłem się mamie pokazać, co ja kupiłem. Przez te 20 minut od sklepu do domu przeszedł ten proces. To kobiety, przepraszam pani, ale ja taki raz słyszę, że kobieta bardzo często kupuje buty, stać, przynosi do domu i mówi, no i po co mi te buty? Więc tak nieraz bywa, może panu jest po prostu rozstąpić.
No dobrze, nie, słuchamy, Muszę powiedzieć, jeżeli ktoś ma w związku z tym dużo kasy, tak, może taka okazja, że będzie miał dużo kasy, to wypadałoby, żeby wcześniej miał dużo wiary.
Dużo wiary.
Dużo wiary, tak?
No, wiary, to wiary do wszystkiego. Wiary w Pana Boga jest dobrze do wszystkich. Zanim poznasz piękną, śliczną dziewczynę, dobrze, żebyś miał dużo wiary. Zanim zostaniesz generałem, czy przełożonym w jakiejś firmie, dobrze, żebyś miał dużo wiary. To czyli pomoże być ci generałem i bogaczem, i mężem pięknej kobiety. Bo bez wiary zaczynamy ludzi traktować instrumentalnie, czujemy się zakompleksieni. Więc wiara się przydaje do wszystkiego, absolutnie, do posiadania bogactwa też.
Ale kiedy słyszymy w Ewangelii słowo mamona, czy nawet dzisiaj, kiedy ktoś używa tego słowa, to ono jest kojarzone raczej negatywnie.
No jest ze względu szczególnie na ten zwrot, nie można słyszeć Bogu i mamonie.
No właśnie, dlaczego tak się dzieje? Dlaczego też w Kościele słyszymy, no, że z pieniędzmi to ostrożnie, że pieniądze to raczej coś złego niż coś dobrego.
Nie, myślę, że tak, aż tak nie powiedziałbym. Wiecie, wielu ludzi posługuje się pieniędzmi dobrze, nawet ci, którzy mają ich niewiele. Jak w Warszawie dzieci mieszkają, ludzie w domach, kupili sobie telewizor, mają samochód, no to jest dobre posługiwanie się pieniędzmi. Natomiast te takie historie, że brat zabił brata, czy ktoś napadł drugiego dla 20 zł na ulicy, to my czytamy w gazetach, to się staje spektakularne. Nikt nie napisze artykułu o tym, że rodzina Kowalskich za służenie kupiła sobie telewizor i to jest sensowny zakup. Natomiast kiedy Kowalski zabije Kowalskiego za telewizor, to usłyszymy w gazetach i powiemy, no co te pieniądze z ludzi robią. Ale nie, pieniądze były, są i do końca świata jakoś będą. Wprawdzie teraz następuje rewolucja, że one się stają elektroniczne, ale będziemy się nimi posługiwać chyba dalsze.
Czyli rozumiem, że katolik, chrześcijanin może zarabiać dużą kasę.
Może zarabiać dużą kasę. Tym swoim majątkiem służyć innym ludziom. Sobie, bo każdy z nas ma prawo do używania dóbr Bożych, oczywiście w rozsądnych granicach, służyć swojej rodzinie, służyć innym, można kasą. Są bogacze, którzy robią dużo dobrego, są bogacze, którzy robią dużo złego.
Czyli jeżeli mam służyć też innym, to znaczy, że to nie jest tylko moja kasa.
No tak.
Ale tylko moja, to chciałbym robić to, co chcę. Tak się mówi, że ja muszę pomagać innym.
W pewnym sensie nic nie jest moje. Ja jestem w ogóle przynależny, jeśli jestem wierzący, przynależę do Kościoła, jeśli nie jestem wierzący, to przynależę do społeczeństwa. Moje talenty, moje dary są dla jakoś dla wszystkich. Kasa też.
Księdza kasa też jest dla wszystkich? Ja
czułem, żeby nie zabierać komponentki ze sobą. Tak, oczywiście ja mam pieniądze, szczególnie wtedy, kiedy jest jakiś taki czas dobry dla księdza, kiedy jakieś wydawnictwo wyda moją książkę, ona się dobrze sprzeda, tej kasy jest trochę więcej, to mam obowiązek się ją podzielić.
I wszyscy jakby się to też panu mówią.
A to ja bym się zapytał, na co to ma iść, bo to warto. Mnie mama zawsze wręczyła pytaniami, jak mówię, daj mi 5 zł. Na co? No, daj mi 5 zł. Na co? A ja bym chciałem raz tam jakąś karminu chcieliśmy kupić i postrzelać z kursiem. Ale na to nie by nie pozwoliła. Pytanie na co? Ja też zawsze jak ktoś daje na coś.
No dobrze, ale chodzi mi konkretnie o moje pieniądze. Czy coś takiego, jak zostało wspomniane, 10 lat? Czy no okej, okay, może nie 10, może 5%, może jakaś część. Czy programowo to, że zarabiamy, ksiądz powiedział, że to wszystko jest darem, powinien to puścić dalej gdzieś w obiegu?
Nie, no wszystko nie, bo powtarzam, jeśli ktoś z Państwa ma rodzinę, ma dzieci, to trzeba wszystko utrzymywać, ale uważam, że każdy, może tu zejść na pole Kościoła, każdy chrześcijanin powinien dawać na drugim ludziom pomoc. Czy to ma być 10%, czy kilka, ale oczywiście wywołuje się w proporcjach. Ale każdy z Was, nawet studentów, stać na 5 zł, na 10 zł, żeby rzucić, kiedy jest akcja dla głodujących w Rwandzie, kiedy budujemy studnie, kiedy jest powódź we Wrocławiu, kiedy jest jakaś tragedia na Haiti, to 50 groszy, ale dajemy. Złotówka, ale dajemy. Ktoś bogatszy da 1000 zł. Ale tak, każdy powinien wspierać.
Dobrze. Czy kontynuując wątek tego, że pieniądze nie są do końca moje, to pewnie jest dość trudne.
Nie wszystkie pieniądze są, bo są pieniądze, które powstają przeznaczone dla siebie. Ja też, jak się przestanę odżywiać, to się zrobię bieda, się pochoruję.
Więc ale zmierzam do tego, jak powinienem gospodarować pieniądze. To znaczy, jeżeli dostaję, jeżeli to jest dar, a ksiądz powinienem część oddać komuś tam, to poza tym, że opłacę mieszkanie jakieś podstawowe rachunki, to jak powinienem się gospodarować?
Nie no, do czego ma człowiek prawo, że tak powiem normalnie? Do tego, żeby mieć gdzie mieszkać, do tego prawo, żeby się kształcić, do tego prawo, żeby przeżywać, doświadczać kultury, to też kosztują, koncerty kosztują. Do tego, żeby wypoczywać, ma prawo pojechać czy na Mazury, czy na Morze, czy w Hiszpanii, zależy kogo nas zostać. Do tego wszystkiego mamy prawo. Oczywiście to prawo może nam zostać ograniczone, kiedy nagle matka musi mieć jakąś ciężką operację. I w dawce mówi, mamy, ja ci nie dam operację, bo ja będę w Hiszpanii. Taka sytuacja jest krytyczna. Natomiast normalne prawo jest, co robi człowiek? Pracuje, wypoczywa, mamy prawo mieć ułożone na czarną godzinę, mamy prawo mieć na lekarza. Do tego mamy wszystko prawo. Na to mamy władzę. Jak nam to granice są względne, na jakiego lekarza, na jakie czasy, na jakie mieszkanie, no, to są bardzo trudne.
traktaty z roślin w miarę jedzenia.
U niektórych tak.
I tak naprawdę każda wina się może wydać. Na to, na co ja mam prawo.
Oczywiście, są tacy ludzie, którzy to wydali wszystko na siebie, to wiecie. Kiedy podchodzę nieraz do sklepu z zegarkami, szukam najdroższego. Ile to tutaj najdroższe wina? No jak ktoś będzie szybki w kierunku, to sobie kupi takie cudo za 1,5 miliona, które... Są takie zegarki, można sobie kupić. Są samochody jakieś tam bajeczne, są domy, no to są kwoty nawet astronomiczne. Chociaż ten szewczyk nie mógł wydać tych 300 dukatów, to by było taka ciekawa jakaś tam.
I to jest złe, jeżeli ja sobie kupię zegarek? No, nie wiem, może nie za milion, na przykład za 50 tysięcy.
To zależy, to co, w jakich okolicznościach. Nie chcę teraz wymyślać, że absolutnie zakupienie tego zegarka w każdej sytuacji jest złe. To nie jakbyśmy jakimś królowi, który wywalczył nam niepodległość, gdybyśmy mu się zrzucili na zegarek za 1 000 000 zł, to chyba bym nie miał nic przeciwko. Ale żeby jakbym sobie kupił zegarek za 1 000 000 zł, nie miałbym go, to bym chciał coś spariował. Poza tym chodzi z takim zegarkiem po ulicy.
Dlaczego? Co jest zegarek za 1 000 000?
Przesadzam.
Jeżeli dom ma za 500 milionów, a zegarek za 1 000 000,
to zależy w jakim kraju, no, powtarzam, gdzie. Jego miejsce, jaka jest sytuacja, czy są biedni w tym kraju, trudno. To zależy od Polski. Zależy od uwarunkowań. Jeśli moja mama, przepraszam, czy mój bliski brat umiera z głodu, ja sobie kupię zegarek za 100 zł, to popełniam grzech. Powinienem sobie kupić za 5 zł. Jednorazowo, taki na tydzień. Natomiast kiedy ja sobie... To zależy od... Bo proszę Państwa, bogactwo jest wręcz bardzo względne. Jeśli ktoś w roku 70 miał Fiata 125, ruski telewizor kolorowy i puszkę Coca-Coli w lodówce, był bogaczem. Jeśli dzisiaj ktoś ma Fiata 125, ruski telewizor kolorowy i puszkę Coca-Coli, jest lekarzem. Telewizor ten sam, samochód ten sam, puszka ta sama. Ja pamiętam, że wam powiem, komu nie pamiętacie, jak wstałem w księdze, to pojechałem z mamą na morze. Mówię, mamo, jak już z pociągu będzie widać morze, to mam taką niespodziankę, a mam co? I nagle pociąg wjeżdża za drzew, widać morze, a ja wyjmuję puszkę Coca-Coli w dziedzinie. Boże, puszka Coca-Coli. Z mamą kupiłem puszkę Coca-Coli. Pierwszą w życiu. Miałem 25 lat. Zakupowy to był stary. Puszcz mi od Heinekena, na głupisy na minutę, to wtedy się chodziło gdzieś tam pod drogę, jak się zbierało. A teraz, gdyby ktoś powiedział, ty mam puszkę Coca-Coli, chciałem ze złota, z autografem papieża, więc to jest pojęcie względne. Ja sobie powtarzam, potrafię wyobrazić sytuację, że mógłbym się prosić na zegarek za 1 000 000 zł, ale to chyba król, który by nam oddał zdrowie i został kalego na przykład w wojciech w obronie ojczyzny. No i nawet kupuje zegarek za 1 000 000 zł, ale gdybym normalny człowiek kupił, to teraz musimy fantazjować na temat różnych okoliczności takiej sytuacji.
Przypomniał mi się, że się to chcę na
opuszki. Na
opuszki.
Proszę Państwa, komuna miała jeden plus, a ona miała parę plusów, ale jeden plus. Głupstwo było skarbne. A jak już się nie miało skarbu, to siedzieliśmy na piaskownicy z kumplami i mówiliśmy, mówię, to mówił, że w Ameryce jest 30 programów. A mówię, w Portugalii, to jest 7 rodzajów kartofli w sklepie.
Boże.
Myśmy się podniecali, przepraszam, opowiadaniami. Co jest na świecie? Nikt tego nie widział, to połowa kłamstwa proszę. Kolorowali, ale to było, a teraz niestety wszystko jest przynajmniej w zasięgu wzroku. Dowody towarowe w Polsce są podobne do dowodów towarowych w Nowym Jorku. To jeszcze może nie dokładnie, ale bliskie. I ten kurczę kapitalizm to robi, to odbiera nam mity. No, mity na
to. To co było lepsze w tym czasie, kiedy byliśmy biedniejsi?
No ludzie byli zjednoczeni. Ja ci załatwię na święta szynkę i zdarzasz papier toaletowy. Jak się cieszą, to ktoś z papieru toaletowego. To była radość papier toaletowy w domu, aż się chciała chodzić z kominów. Znaczy, powiedzmy właśnie. Kochani, no... Kiedy ludzie nie mieli telewizji na wsiach, schodzili się, śpiewali, opowiadali. Wszedł telewizor, koniec śpiewów, koniec opowiadań, wszyscy oglądają na samym programie. Więc... Ja właśnie chciałem powiedzieć. Ja od mojej mamy, od moich rodziców, a szczególnie od mamy dostałem przeogromny dar. Ludzie, jak ktoś z Was ma ten dar, to jest szczęście. Ja jestem szczęśliwy. Umiejętność cieszenia się w drobie zmiany. Moja mama potrafiła zrobić taką ideologię do wybicia herbaty. Piotr zrobił sobie herbatę. Zrobimy herbatny nowy. Ja już po prostu myślałem, że na stole stoi torta. Ojciec mojego kolegi księdza wymyślił nawet terminologię zmartwychwstanie mówi, wstaje sobie rano po księdza Enel, już nie żyje. I pierwsze, sok kawka. Potem o 12, sok herbatu, sobie zrobię kawę, sobie zrobię herbatę. To działa. Jak masz doła, to sok kawku jedno wieczorem, sok kawku rano. Ale umiejętność cieszenia się naprawdę drobiazgami. Że się śrubka udaje wkręcić, że dostałeś właśnie takie buty zwykłe, ale które na ciebie pasują. Jak ktoś ma prawie talent, to ma nieraz ten kłopot. Natomiast są ludzie, którzy są biedni, bo oni się z niczego nie potrafią cieszyć. Jechałem jakiś stary kaszem, który mówił, proszę księdza, ja pracuję w firmie, że mnie wynajmują na cały dzień nieraz, jeżdżę w firmie filmowej. Ja zarobię nieraz dziennie 1000 zł. No i co z tego, jak ja to wydam? Słyszałem taką definicję, że bogacz to jest taki biedak, co ma dużo pieniędzy. Bardzo mi się podoba. Bogacz to jest taki biedak, co ma dużo pieniędzy. Są bogaci szczęśliwi, są nieszczęśliwi. Jedna pani mówiła, w moim małżeństwie szczęście się skończyło, kiedy kupiliśmy pierwszy samochód. To zaczęliśmy dyżury przy oknie. Ja do drugiej, mąż o drugiej do rady. Niewyspani, skłóceni, kłóceni kto prowadzi, jak jedziesz, gdzie parkujesz. No piekło się zaczęło. Ja zacząłem test, przeklinałam ten samochód. U was też pewnie nie jeden, no zrobił się piekielko, jak komputer się pojawił. Ja teraz siedzę, ty siedzisz, to do drugiej, ja do trzeciej. Więc to po prostu nieraz takie rzeczy się. No rodzina, rzadko która rodzina oswoi się w zgodzie, kiedy właśnie ktoś pusny jakiś wygra milion w toku. To już pan Mikołaj zauważył. Zaraz się pojawią ciocie, wnuczka, dlaczego jedno, ja mam twoje dzieci, on ma twoje dzieci, a ja ci kiedyś pożyczałem. Pieniądze są jak bomba. Trotyl jest potrzebny do wysadzania skał, krok jest potrzebny, ale można to zabijać, pieniędzy nie dać.
Dobrze, no wróćmy do rzeczywistości naszej. Mamy pensję, chcemy coś z tą pensją zrobić sensownego, jakiś kredyt, mieszkanie, samochód, jakiś standard życia, ale okazuje się, że to, co wydajemy, to jest 5 tysięcy, a zarabiamy 10. Co robić z resztą pieniędzy?
No powtarzam, znowu Panie Mikołaju, realia. Jeśli ktoś z Was studentów, podejmował już szkółkę, jest utalentowanym komputerowcem, jest artystą i już go zapraszają na jakieś występy, zarabia 10 tysięcy, a jako student wydaje 3 czy tam nawet 4, zostaje mu 6, no to wiadomo co mu radzi, odkładaj na mieszkanie, zbieraj na mieszkanie. Każdy z Was będzie potrzebował mieszkania, niektórzy może szczęścia, że już mają. Zbieraj na samochód, poczekaj rok, pozbieraj też sobie lepszy samochód, bo jak tam Anglicy mówią, nie stać mnie na tanie. Ale oczywiście też nie wycofujesz się. Miej działkę co miesiąc na jakąś akcję, ale tak tylko na coś, tylko proszę Państwa, przemyślcie to dobrze, na co dajecie, przemyślcie to dobrze. Im jest bardziej bezpośrednia droga do biednego, bezpośrednictwa różnych tam organizacji, tym lepiej. Przecież te organizacje różne nie chcę oceniać, ale wiem, że pieniądze się gdzieś rozpływają po drodze. Więc ja przyznam osobiście, lubię dawać konkretnemu człowiekowi, co potrzebuje, wiem na co daje. Ktoś ma chore dziecko, ktoś jest kaleką, do ręki od razu tyle pieniędzy, widzę jaką to wydaje. Więc oszczędzać, pomagać sobie. Macie prawo chodzić na koncerty, niż mieć dobry rower, niż i ładny ciuch, i dziewczyny się umalować, czyli jak przyjdzie Sylwester, no jest to. Znaczy, przepraszam, nie mówcie, że poszło nauczać, że przyjdzie tylko Sylwestra malować. Wszystko produkujemy. Ale no, czujecie o co chodzi. Ale wy na przykład odkładacie. Co innego, gdyby mi powiedziała emerytka 80-letnia, proszę księdza, mam nadwyżki 5 tysięcy miesięcznie. Co pani robi? Odkładam na przyszłość. Niech pani sobie kupi jakąś polisę, lekarza, oczywiście coś, ale już, zresztą emeryci bardzo często te babcie mówią, że księdza wszystko ma, jest tam zabezpieczona. Emerytki pakują wnuki, wnuczki, dzieci, różne rzeczy, tam czy Radio Maryja, czy coś innego. Więc jest inna sytuacja, kiedy nadwyżkę ma 19-letni studenta i na kiedy 80-letni ma.
Gdzie ksiądz czasem jest dla tego, żeby kupić sobie coś, co w gruncie rzeczy nie jest niezbędne.
Pocieszyć się. Ja mam jeszcze taką cenę, że znacznie lubię zagradzanego mieszkania, mam bardzo małą rzecz. Mam chyba najmniej książek ze wszystkich księży, bo to więcej z warszawskich, bo jak ja jakieś książki nie używam przez rok, to już się jej pozbywam, to znaczy ona nie jest potrzebna.
No dobrze, ale książka to jest coś, co jest potrzebne, tak?
To znaczy są książki, które
czytam, są. Żeby jakąś wiedzę nie zdobyć, coś w zgodzie, ale chodzi o rzeczy, które są tak naprawdę...
To zaraz powiem, tylko że książki są potrzebne, są niepotrzebne. Wielu ludzi ma książki, które po 40 lat nigdy nie otworzyło. Chyba, że traktują książki jako medę. Ja mam oczywiście wszystkie słowniki, jakieś encyklopedie, encyklopedie katolickie. Teraz w dobie internetu książek coraz mniej potrzeba, bo te encyklopedie wszystkie są często w internecie. Pamiętajcie zresztą, że księża mam od czasu do czasu przeprowadzkę. A przy państwie jest jak się ma dużo książek, bo one są tak ciężkie. Natomiast czy ja sobie coś kupię? kupuje, no to oczywiście wszystko co sobie już kupuje. Nieraz sobie coś na pocieszenie kupię, prawda? Czy tam rozje pan. Tak się, ja też sobie takie słowo się pocieszenie. Ale no, chyba jak wszystko z człowiek poza dostępu robię za to.
Czy można sobie kupić coś mówienie za przyjemności?
To zależy za ile.
No zarabiam 10, 5 wydaje na rachunki, 5 zostaje. To może tak piątek.
10 na takie rzeczy, nie?
No ale jeden fajny
skupia. Często za 10 zł sobie kupuję.
Bo ja chcę kradać 8.
Nie wiem, ale to niech pan poda przykład drugiej rzeczy.
Nie wiem, no spodoba mi się skuter na przykład. Nie idziłem nigdy na skuterze, ale nie pojeździ. Miesiąc pojeździ.
Ja osobiście nie podoba, ale osobiście nie. Ale jak przecież do wielu panów powie skuter, to wcale nie jest głupia rzecz.
No dobrze, ale mam już dwa samochody, a i tak jeżdżę do pracy autobusem.
No są też ludzie. To jest coraz częstsze, to jest coraz częstsze. No. Panie, no znowu zależy od sytuacji. Jeśli jakiś facet na pracy kupuje sobie właśnie skuter czy wędkę, bo ostatnio kumpla pokazuje mi wędkę, a to jest jakaś super wędka, ile kosztuje? 1500 za nią dałem, Piotr. Żona wyszła 6400. Ale dzieci brudane, mieszkania mam zbudowane, no nie znam właśnie jego powinności moralnej wobec tam poszczególnych członków rodziny. No faceci nieraz sobie kupią jakieś gadżecik, przychodzą żonę żądani, facet mi okazję, ale co, jakąś super okazję miałem. Żona się marzyła, jakąś super okazję miałem na kieckę taką, płać kupiła z przeceny. Także można zaszaleć, nie tylko chleb, spodnie, bieliznę, ubranie, podręcznik akademicki. Jasne, że na wakacje za coś można kupić.
No tutaj dotykamy cały czas takiej rzeczywistości bardzo pozytywnej. Mam te 10 minut wydaje na rachunku, 5 minut w kieszeni, ale już nie bywa. Jeżeli, jak ktoś powiedział, chleb, bielizna,
taki,
to jeżeli tylko to mam, ja do mnie stać, to mimo wszystko rodzi się w człowieku taka potrzeba, no chciałbym sobie coś kupić, ale czy mogę, tak? Bo na utrzymaniu żona, dzieci.
No ja myślę, że
wiele ludzi się zachowywać w tej sytuacji, to znaczy co, zaciskam zęby i przez najbliższe
czasy. No jak nie mam pieniędzy, to nie kraść. No jak nie mam pieniędzy, to nie kraść. Jak mam pieniądze, to rozważam, czy to jest moralnie odpowiedzialne, żebym kupił, ale ja rozumiem, że pan mówi, że ktoś nie ma pieniędzy.
No nie ma pieniędzy, oczywiście, wiadomo, jakieś tam bardzo drobne pieniądze spłacą, tak, ale ciągle nie starać.
Są nieodpowiedzialne zakupy, bo na pewno są takie nieodpowiedzialne zakupy. Powtarzam, to się zdarza często ludziom, którzy dostaną duży pieniądz i... Proszę Państwa, byłem ostatnio o takiej emerytki jednej z małżeństwa emerytki. Kupili sobie odtwarzacz CD, taką malutką wieżę za tam za 150 zł taką. I stoi na rogu i umiem tego obsługiwać. Otworzyłem tą kieszeń do płyt CD i mówię, o Państwo, macie jakąś płytę. A tu była taka tekturka, którą się wkładza na transport. Nie umiem w ogóle włączyć radia, to nagrywa coś, ja też pokazałem coś, ale patrząc w moich minach po moim wyjściu z domu, nie zapomniałem. Ale nie mówię, że oni coś zrobili złego, może nie wiedzieli, że się już tego nie nauczą, że to będzie dla nich zastąpić pomaga. Może ktoś ich tam tego nauczy, ale trochę chyba przesadzili z tym zakupem. Szkoda, bo dla nich 150 zł jest majątek.
Dobrze, może odejdźmy trochę od tego życia przyjemnego, ale pomyślmy o życiu wiecznym, bo przynajmniej teoretycznie to ma być nasz cel tutaj na Ziemi. Skoro sobie otworzymy Biblię i przeczytamy sobie na przykład o wielbłądzie, który nie może przejść przez ucho i wielne, no to właściwie się nie ciekawie. To znaczy, że tylko bez pieniędzy jestem w stanie osiągnąć życie wieczne.
Tutaj trzeba, rzeczywiście Pismo Święte mówi, że prędzej wielbłąd przejdzie przez ucho i wielne niż Boga, że zostanie się do nieba. Trzeba zrobić zastrzeżenie, które zapewne pan Mikołaj by mnie zapytał o nie, ale trzeba zrobić je teraz. Są dwa rodzaje bogactwa. Jest bogactwo materialne, czyli ktoś ma dużo pieniędzy. Jest bogactwo duchowe, ktoś jest do nich przywiązany. Ktoś kiedyś powiedział, to nie ma różnicy, czy jesteś przywiązany do budy liną okrętową, czy żyłką 1 mm. Jednej i drugiej nie zerwiesz. Można być bogaczem, który jest obciążony w sercu milionem dolarów, a można być bogaczem, który jest obciążony w sercu, bo ma 500 zł. I też jest przywiązany, jeden, drugi jest przywiązany, ma zniewolone serce. Dlatego Pan Bóg często mówiąc o bogactwie, Pismo Święte, które wpływa w bogactwo, ma na myśli stan naszej duszy. Być może ktoś właśnie z Was ma 100 zł w kieszeni i jest z tą stówą zniewoloną. Boję się, żeby koledzy nie zauważyli, co sobie kupić, nie mogę się modlić, bo mam stówę. Co z tą stówą zrobić, jak mówię, ale fajna stówa. kocham cię stuwo. A kto z was musi mieć dużą kasę, jakąś większą kasę, nie myśleć o niej bez przerwy. Więc przede wszystkim na pewno nie chodzi o to, że tacy bogacze, zniewoleni wewnętrznie nawet drobiazgiem, nie mają miejsca dla Boga w sercu. Chociaż od razu bądźmy uczciwi. Bardziej się zniewoli milion złote, czy szybciej się zniewoli niż 100 złote. Mnożenie majątku stwarza niebezpieczeństwo, że będziesz bardziej zniewolony, chociaż nie musisz być zniewolony. Są ludzie, co sobie radzą z dużym majątkiem i są wolni wewnętrznie.
Jak jest to mówienie?
Człowiek, który jest, ma wnętrze zalane porządliwością pieniądza i zniewoleniem pieniądzem, nie wejdzie do Królestwa Niebieskiego. A nie ile on ma na koncie.
No dobrze, a powiedział ksiądz, że jeżeli ktoś ma więcej, to jest mu trudniej.
Tak, szanse zniewolenia są większe, kiedy ktoś ma więcej pieniędzy. Ja myślę, że wielu, że gdybyście wy usłyszeli, że jest jakiś krach na giełdzie, może niektórzy z was mają kupione akcje, ale wielu z was by powiedział, krach na giełdzie, co tam krach na giełdzie, właśnie jak to będzie pogoda. Ale co by się działo w domach bogatszych, co by się działo w domach eleganckich, super tam willach, no to by się działo na bieskiej scenie. Wiecie, jak jest krach na giełdzie, to nie osamotnieństwa nie studenci, tylko często biznesmeni skakują przez okno. Więc tam jest większe zagrożenie, ale to nie ma przełożenia 100%. Jak bogaty, to na pewno jest niewolony wewnętrzny.
Nie na pewno, ale może w związku z tym lepiej mieć mniej, to jest bezpieczniej.
No to zależy kto ma mieć lepiej. No bezpiecznie, Chrystus przestrzegał przed tym.
Ksiądz powiedział, że się boi wygrać mnie.
Ja się boję. Ja bym raczej tego wchodzę. Pismo Święte przestrzegał, pieniądze bardzo mają dużo w sobie lepu, plasteru, więzi kleją. Nie tyle do rąk, do serca
To ile tego ciężaru finansowego z siebie zrzucić, żeby było bezpieczne?
Tyle, że jeśli coś, żeby być wolnym. Proszę Państwa, przed nami zadanie, wszyscy mamy jedno zadanie, umrzeć. Wprawdzie nie wiadomo, jaka śmierć będzie wyglądała, może będzie tak zaskakująca jak raz 10 kwietnia, ale wszystko będziemy musieli zostawić. Wszystko. Na tamten świat nie zabierzemy nic. Narodziliśmy się nadzy i umieramy nadzy, mówi Pismo Święte. I tyle mniej, żebyś mógł wszystko zostawić i żebyś pragnął nieba, Wielu ludzi, gdyby mogło, to by do nieba zaciągało do swojej sejfy, pozwolności, ale niestety nie da się. Więc my mamy być tak wolni, że jak Pan Bóg powie, zostawiasz dzisiaj wszystko, ja Cię powołuję, to powiem, nareszcie Pan Bóg, oczywiście zostawiam wszystko. Wiecie dobrze, że gdyby Pan Bóg nie odbierał ludziom sił, to ludzie mieliby po sobie 10 lat im pracowali, nad godziny wybrali, półtora etatu wybrali, fakultety wyjdzie. Tylko Pan Bóg wie, co robi. Odbiera ludziom siły, przypusza wzrok, odbiera siły w rękach, żeby przestali pracować, zajmować tym dobrobytem. Ale niektórzy, jeden mają temat, trzymoletę, bo pierwszą trzymoletę nie obniżą. I to może mieć formę zniewolenia. Często te pretensje społeczne do tych są słuszne.
Myślę, że znam ludzi, którzy jakby przyszedł, ktoś i powiedział, zostaw wszystko, żeby zostawili.
No tak, ja znam ludzi, którzy umierali z wielką pomocą serca, z jakąś wielką nawet radością się na spotkanie Pana Boga.
Dobrze, że spotkanie z Panem Bogiem to jest co innego, bo ja rozumiem, że spotkanie z Panem Bogiem oznacza śmierć. Ja pytam o to spotkanie bogatego młodzieńca z Jezusem, który przyszedł i mówi, no co mam czynić, tak?
Wspomnę się z Aleksandra Fedorowicza, który jest mi bliski. On przed wojną urodził się w domu ziemiańskim, majątek, pracowników miał, guwernantki, nianie. Był tak bogaty, że przed wojną, kiedy chorował, jeździł do Jugosławii na wczasy, no to dla przeciętnego człowieka było to absolutnie poza zasięgiem. I w czasie wojny stracili wszystko. Cała rodzina Fedorowicza straciła wszystko. I on mówił wprost, dobrze, że się tak stało, bo byliśmy jakoś za bogaci. Wybudował kościół w Izabelinie i sam na siebie zbudował pokój 2 metry na 1,5. Nazwali ten pokój gołębnikiem nad zakreską przy kościele, bo chciał mieć sąsiada Pana Jezusa. Zresztą się nieraz w kłopotach go zastuka do sąsiada. Kalorywę, będąc do Pana Jezusa stukał. I on na przykład mówił, że to dobrze, że straciliśmy ten majątek. Żył w nieprawdopodobnym ubóstwie. Jak zobaczyłem zdjęcia Pani Fedorowiczowej, jego matki, która przed wojną chodziła na pewno w pięknych sukniach, skokiem, powtarzam, miała służącą, to była jak z całym szacunkiem, jak najuboższa emerytka, która chodzi z koszyczkiem do sklepu po krefie i po bułki. Tak. I oni oddali wszystko za ten pogodę niebieski. Zresztą paru księży znam takich, którzy przed wojną pochodzili z rodzin bardzo bogatych, bardzo bogatych. Jeden z księży zabrał kleryków i powiedział, pokażę wam mój majątek, gdzie moi rodzice mieszkali przy swoim, gdzie się wyłowywały. I szedł z klerykami do tego majątku, a jakiś chłop wybiegł starszy, znaczy no, jakiś rolnik, który go jeszcze pamięta. I knach na dwa kolana, rękę go zaczął całować, mówi, paniczu. Czyli ręce mówią, Boże, on się zmieszał, no, ale dla niego to był panicz jeszcze. Co zauważyłem? Mówię z całą odpowiedzialnością, że są to księża, którzy bardzo pięknie żyją, no jak chciałem tam wózję, to może zabrać słowa skromności. Ksiądz Chowańczak, świetnie pamięci, może wam to nazwisko jest znane. Jego rodzina miała tereny stadionu dziesięciolecia. Jego ojciec miał sklep z futrami naprzeciwko seminarium i był jednym z pięciu warszawiaków, który miał futra futro z białych norek, jakieś w ogóle osiągnięcie niesamowite. To kiedy ksiądz Jerzy przyszedł do seminarium, by być ojcem duchownym, to na strychu szukali go jakichś krzeseł, bo za bardzo swoich nie miał. Więc ludzie, którzy przeszli przez bogactwo, często potrafią się tego wyrzec, są uspokojeni. Wielu ludzi największą chciwością nieraz odznaczają się ci, którzy wyszli z jakichś biednych, koniecznie chcą się dorobić i koniecznie tego wszystkiego zasmakować. Więc znamy ludzi, którzy oddali wszystko i nie żałowali, a nawet jakąś mówili o uldze wewnętrznej. Często Fedorowicz mówił, jakoś tak sugerował, ale teraz nie cytuję go dosłownie, że głupio się czuł właśnie, on jeździ bryczką, on jeździ do Jugosławii, a znaczy tam jego służba nie biedowała, no, ale nie miała tego standardu życia. On się czuł głupio. Czy
zapisałem taką osobą, która zmarła w roku świętości, tak jak ksiądz mówił, w bardzo dużym ubóstwie. A wcześniej ksiądz mówił o tym, że właściwie każdemu z nas się należą na jakieś tam czasy, mieszkanie, samochód i tak dalej. No i mamy podcast. Mamy człowieka, który umiera w dniu świętości, ale on z tego wszystkiego rezygnuje. A tutaj mamy...
Dlatego, że...
Nam się coś należy.
Proszę Państwa, Pan Bóg niektórych ludzi powołuje do ubóstwa, a niektórych nie. Ubodzy ludzie w kościele są jak nerwy. O co chodzi? My wszyscy mamy do czynienia z pieniędzmi. I każdemu z nas, i wam, i mi, grozi, że się tymi pieniędzmi zatrujemy. Tak jak krew przechodzi przez organizm człowieka, pobiera jakieś tam toksyny czy coś i musi być oczyszczona przez nerki. Ja mam takie porównanie. Mam na myśli oczywiście przede wszystkim zakonników, którzy ślubują bóstwo. Oni są jak nerki, które powinny nas oczyszczać, żeby gadamy za pieniędzmi, gadamy o pieniądzach. Powinniśmy się spotkać z zakonnikiem, z zakonnicami, z ruchem, z rodziną zakonną i się trochę klepnąć w głowę, że ja przesadzam z tymi pieniędzmi. I kiedyś jeden pan opowiadał, jak był na pielgrzymce do Rzymu, do Włoch i święta Klara, zakonnica z przeciwników seminarnego wracała, bo przewodnik prowadził grupę, prowadził do sali, gdzie była podłoga kamienna i mówi, tu spała święta Klara ze swoimi siostrami. I pielgrzymka poszła, a on został, mówi, kurczę, gdzie spała? Liznęli to łóżko z tego muzeum. I pyta tego przewodnika, ale gdzie ona spała? Na czym? Ona mówi, na tych kamieniach spała. Mówi, to mi uderzy, że te kamienie takie chrobowate, prawda, zimne, wielkie. Stałem naprzeciwko, ja, który ciągle forsa, kasa, południa z żoną o kasę, z dziećmi o kasę, z drogami o kasę. Powiedziałem, bracie, czy ty czegoś nie przybywasz z naszym życiem? Ta zakonnica sprzed 700-800 lat mnie nawracała pasażerów. I taka jest rola, że niektórych ksiądz Aleksander Fedorowicz doszedł do wniosku, czytał to powołanie, że on wchodzi w skrajne bóstwo, że będzie właśnie oczyszczał ludzi i dodawał im tego odwagi, że można żyć tak i być człowiekiem szczęśliwym. Jeszcze to wspomnę księdza Bozowskiego. Ksiądz Bozowski był tak bogaty przed wojną, że jak poszedł do seminarium, to jak był dzień wolny w seminarium, to z klerykami brali bryczkę służącego, kieliszki i żarcie, jechali do Wilanowa. Leryce, bryczko, jak w czasie wojny stracił wszystko. Wszystko. To, ale był to człowiek tak wolny, że jak kiedyś wrócił wizytę do siebie do mieszkania i zastał złodzieja. Otwiera drzwi, a tu złodziej mu po szufladach renduje. I Mazowski mówi, ojej, złodziej, kurczę, ale nie masz farta. Jak żeś muszę? On mówi, porybnie. Ale żeś się namachał, czekaj, siadaj, zrobię ci herbatę. Może ci takie spodnie tam, bo głupio, żeś porybnie szedł na pierwsze piętro. Już jestem złodziejem od razu za przyjaciół, ale mówi, no nie masz farta, bo każda inna jesteś trafił u mnie. No to byli tacy ludzie, którzy są już tak sobie powładzić. I oni wysadali. Ktoś, kto się spotka z Bozowskim, się uspokaja, że można nie mieć jakimś przeszczęśliwym człowiekiem. Takich tam bardzo potrzeba. U nas tam telewizja ciągle była jedną głowę, masz na konto w Getting Bango. Jesteś szczęśliwy. Ty jesteś ten telebola, jesteś szczęśliwy. My widzimy, że szczęśliwi są ci, co coś mają. Kościół ma pokazać ludzi, energię ma w swoim organizmie, którzy mają nam pokazać, że można nie mieć nic. Ja pamiętam kiedyś wystawiłem na pokuszenie za komunę na kredytowej był pewien. Zszedłem siostrą zakonną, bezkapitową, więc tak normalnie ubrano. Stanęliśmy przed wystawą, mówię, siostrze, jakie zegarki, jakie bajek, ten z brylancikami dla kobiety brylanckiej. To nas taką całą prostotą spojrzenie po czym już wiedzę, ale mnie to w ogóle nie ruszy. Zapewne boisz się z tego obszaru, prawda? Ale to mnie w ogóle nie ruszy. Powiedziałem to z autentyczną szczerością.
Mówi ksiądz, że zakony to są nerki.
Powinny być.
A jak no jest, właśnie, jest ten ksiądz, ten trzech rzeczy nie wypowiesz. No, nie wiem czego, ile jest zakonów żeńskich, co się stało z ślubem posłuszeństwa jezuitów i gdzie jest modlitwo franciszkana.
No tak, ja trochę z panem nie mają, przyznam się, że konsultowali to i dotyczy do tematu zakonów. Są naprawdę... Trudno jest powiedzieć, że zakony są takie, a takie, bo na świecie jest mnóstwo zakonów, dziesiątki tysięcy zakonników. Na pewno zdarzają się wypaczenia. Nasz księży decyzjalny pierwszy zdarzają wypaczenia. Są wypaczenia.
To chyba wypaczenia w każdym klasztorze, bo każdy klasztor franciszkański, o ile się orientuje, nie dość, że on jest klasztorem, budynkiem, który pewnie musi płacić podatki, to jeszcze ma samochód i wiele innych rzeczy.
To wiecie, kiedy się kupie kiedy w klasztorze jest 30-50 zakonników, skurczył ten, który miał zrobić zakupy i nie mieć się do samochodu. Bądź prędzej rozsądny, to zależy jak jest ten samochód, do czego służy, ale święty Franciszek to miał jakieś, no, czymś tam, mieli kubki, mieli talerze, no przepraszam, nie jedli z ziemi. No to był standard, że ktoś ma kubek i talerz. No. Dzisiaj taki samochód też jest standardem już przy jakiejkolwiek zbiorowości. Powtarzam, nie wyobrażam sobie, że 60 zakonników idzie po zakupy, bo nie mają samochodu i każdy może sobie się wdzielić.
Ale ja pamiętam taką opowiastkę o tym, jak to święty Franciszek kazał sprzedać jedyną księgę, którą nie wiem, tam był pewnie jakiś wyjątek z Pisma Świętego. No załóżmy, że to była Biblia. Tak? Oczywiście księga wtedy była bardzo droga, ale to byli zakonnicy. Tak? Więc to ludzie, którzy się mogą, coś mieli bardzo drogiego, ale właściwego do wykonywania tego, do czego są powołani, czy do czego chcieli dążyć.
Więc jakoś nie chcę tego problemu rozlegać. Powtarzam, na pewno są zakony, są księża decyzjami, którzy przegięli z pieniędzmi, przestraszyli się, chcą się dowartościować. No ale będę się bronił innymi siostrami Matki Teresy z Kalkuty, które one chyba samochodów nawet nie mają, to nie różnie jest, bo często inne przystanka wyjeżdżą, jeszcze o tym samym. Więc trudno jest generalnie coś powiedzieć. No. Natomiast to, że mają dom, no gdzieś no, w namiotach mieliby mieszkać, no, to po tej zimie kiepsko by wyglądało.
Ja się wybieram, że księdza, że jednak Franciszek inaczej, że
dzisiaj. Franciszek był szczególnym charyzmatykiem, to się dzieje zawsze. Proszę Państwa, to jest coś takiego, jak ja bym powiedział do małżeństwa, dlaczego 40 lat po ślubie nie jesteście tak sobie czuli, jak byliście w noc po ślubie? Każde małżeństwo osiada. Każda fascynacja nowością osiada. Franciszek był charyzmatykiem nieprawdopodobnym, on był mistykiem. To był początek zakonu. Może nawet specjalnie robił takie fajerwerki, oczywiście nie posądzam go o teatralność, żeby ten jego myśl się rozeszła, że jest taki Boże szaleniec, no, prawda? Natomiast to, że po wiekach oni nie są tacy dosłownie jak święty Franciszek, dosłownie nie są, to proszę wierzyć, ja się temu nie dziwię. No. Ja się temu nie dziwię. Ale chcę powiedzieć, że żeby odwrócić, bo tak żeśmy tych zakonników ustawili na ławie oskarżonych troszeczkę. Ja dzisiaj rozmawiałem z siostrą zakonną, najbardziej przeciętną w Polsce siostrą zakonną. I ona powiedziała, księdza, wiecząc, co jeszcze jest w ubóstwie i życiu zakonu trudne, że ja mam buty, ja mam rajstopy, ja mam zegarek. Ja wszystko muszę prosić. Kochani, zakonnik może wziąć samochód, ale muszę poprosić. Wiecie, co jest radową? Że ja mam te kluczyki w kieszeni. Chcę pojadę, ale sobie nie pojadę. Właśnie mi się zepsuje, pan to prawie tak nie mówię. Ale że to jest moje, mój zegareczek, pewnie chciał, to zdejmę. A o wszystko oni muszą prosić. O pastę do zębów poproszę 5 zł na pastę do zębów. Oczywiście w różnych sprawach jak jest różnie, bo tam nieraz zakonnik jest taka limit pieniędzy, który siostra zakonna posiada, to dostanie 100 od mamy, to przełożona mu zostać sobie do 100 zł. Ale przeważnie muszą o wszystko prosić i proszę mi wierzyć, że nieraz ktoś mi mówi, a to już nie, taka była zdenerwowana, nie chciałam prosić, to już wolałam nie mieć tego długopisu, nie mieć tych gromadztw, ale jak wiem, to proszenie jest pokazujące zgromadzenie.
Ale to są ludzie, którzy decydują się.
Nie, decydują się.
I teraz pytanie, dlaczego się decydują?
To są oczekują takie swoje powołanie, że mówię do tego powołania.
No dobrze, ale to każdy z nas decyduje się na to, żeby przez całe życie prosić o pastę do zębów.
No to jest ich droga. No.
Pytam, czy to jest jakaś szczególna droga do tego, żeby wejść do nieba? Czy to jest
tak,
po prostu jakaś szczególna droga oszustwa? Tak, dorzekam się pieniędzy, bo coś za to mogę zyskać.
Tak, królestwo niebieskie. Jezus powiedział, zostaw wszystko, co masz, sprzedaj wszystko, co masz. Do niektórych, a niektórzy chcieli pójść za Jezusem, Jezus powiedział, nie, ty nie pójdziesz. Nikodemowi, który był zamożnym człowiekiem, Jezus nie powiedział, sprzedaj wszystko, co masz. Jezus niektóry mówi, być może na sali jest dziewczyna, który Pan powie, ty będziesz zakonnicą, ty i uchyla się, proszę. I ty, a ty będziesz miał własną willę, a ty będziesz nadal własną awionetkę. Pan Bóg mówi, bo w organizmie są oczy, są nerki, są jelita, są ręce i wszystko służy innemu. Kościół jest organizmem, Kościół potrzebuje bogaczy. Naprawdę nie wiem, proboszcz się ucieszy, ale mi się bogacz sprowadzi, a jaki kościelny facet? Nawet dla proboszcza. Natomiast kościołowi są potrzebne siostry zakonnej bracia, którzy nas będą uspokajać i oczyszczyć.
Proszę księdza, ja myślę, że jakby Jezus tutaj postawił pytanie, idź i sprzedaj wszystko, to myślę, że większość z nas nie chciałaby się znaleźć na linii palca wskazującego. Do kogo jest to skierowane? Więc mówi, do których? Ale Ewangelia jest skierowana do nas wszystkich, więc teoretycznie czytamy i bierzemy to do siebie.
Ale trzymajmy się zdrowego rozsądku. Przecież Jezus nie może przyjść do rodziny, która ma dzieci i powiedzieć wszystko, co masz. Z dzieciak będzie dziczą mamusi, ale nocnika mi nie sprzedaje. Wszystko, to buteleczka do przyrządzania pokarmu, do pieluszki i dzieciaka w tak na glebę.
Co mam sprzedać?
Jeśli jesteś pochłany do zakonu, to ma sprzedać wszystko. Z torbą, ze szczotką do zębów w klasztorze można znaleźć magnetową, z kim przynieść, ale to też różnie bywa w różnych policjantach, są rygorystyczne. Natomiast do was pochłany to małżeństwa, pan nie powie. Masz być lekarzem, bo to sprzedaj długopis i pan wykłada w Akademii Medycznej, w Akademii Medycznej nie rób tak. Nie, masz być lekarzem, musisz mieć prasę fachową, musisz pojechać gdzieś, musisz. Także...
No tak, mówił ksiądz przed chwilą jeszcze o tym, że w jakimś małżeństwie pojawił się samochód, tak? I odczuwali na zmianę w nocy, żeby tego samochodu nie ukradł. Teraz pytanie jest takie, czy do nich te słowa w Anglii są skierowane? Idź i sprzedaj swój samochód, który masz?
Jeśli małżeństwo miało się rozwać przez samochód, to idźcie go sprzedać. Za jakąś część samochodu idźcie na Stare Miasto na dobrą walę. Na dobrą kolację.
Jak rozpoznać przedmioty, które mam sprzedać?
Trudno jest powiedzieć. No
ale... Nie niszcząc.
No na pewno ja bym radził sprzedawać nieużywane rzeczy. No, proszę Państwa, polskie domy są zagrażone. Moja kochana mama to wspominała, wypowiedziała mi taki tekst. Ja mówię, mama, wyrzuć tą pelerynę. Pojedziemy kiedyś na grzyby, to się przyda. Mama, wyrzuć tą starą parasol. Pojedziemy kiedyś na grzyby, to się przyda. No to tymczas mojej rodziny funkcjonujecie na grzyby. A wielu bratach, po co ci tam? Na grzyby. Natomiast polskie domy są zagracone i mamy mnóstwo rzeczy niepotrzebnych, które ktoś inny albo by się ucieszył, albo by przynajmniej fajne ognisko mogły kupić. No oczywiście sprzedaj rzeczy, które ci psują. Oddaj rzeczy, które ci psują, które ci niszczą, albo zniszcz rzeczy, które ci niszczą. Natomiast tak ja prosił o konkret, bo to może do fantazji wchodzę niszczyć bardzo daleko. No.
No, jeszcze, nie wiem, jaki jest konkret, bo się nie tam jak rozpoznać.
Jeszcze kogoś wytańcza komputer, to niech, jeśli już jest na skraju naprawdę jakiegoś opętania demonicznego przez erotyzm, to niech go wywali. Ja wiem, że pracę sobie będzie pisał w kawiarence, czy będzie szybko przyjaciela. Ja znam ludzi. Chłopak mówił do dziewczyny jeszcze wtedy, kiedy nie było tam stałych łącz, zawiera mi model. I on do niej dzwonił, przyjdź z modelem, bo ja potrzebuję zaściągnąć pewne rzeczy. No, nie wstydzi mi, mam takie kłopoty z czystością, że jeśli zostawiliśmy sam na sam z modelem, to ja o 5 rano siedzę i walę w rudny grunt za trudno. Także wtedy czegoś się trzeba poznać. Zresztą są przypadki takie, kiedy takie pozbycie wydawało dużo radości człowiekowi, pewnej wolności. Chociaż to jest trudne.
Dlaczego w kościele widzimy raczej ludzi ubogich? Proszę spojrzeć na samochody przed kościołem.
To prawda, w kościele są raczej ludzie ubocy. Patrzysz w takie ubrania, na rzecz zewnątrz twarza, kameryczni, kościół. Ja myślę, że bogaci. No właśnie wierzą, że jak się choruje, to się myśli, czy pojechać do kliniki do Zurichu, czy do Berlina. Jak mnie ktoś napastuje, uczy się, to wynajmuje firmę ochroniarską. Natomiast człowiek biedny, jak choruje, to często idzie do kościoła i lekarzy dobra z Matki Bożej, to jest jego jedyna klinika, jaka go może uratować. Ludzie bogaci rzeczywiście bardziej łatwiej wpadają w zaufanie, że pieniądze uratuje, że układy, stosunki uratują. Natomiast ludzie biedni. Nawet, przepraszam, praktyczna rzecz. W niedzielę emerytka, gdzie mam być? Bogaci ludzie od nas są dalsze, bo mają tam dużo do skupania, czy coś. wtedy się poza do kościoła. To jest miejsce i modlitwy, i spotkań, i do kultury takiej tam jest. To się coś tam dzieje. Wazą ukradł z przełamania, wazą ukradł na świętym Antoniemu. I to jest wydarzenie na tym paradzie. Więc ludzie starsi wiedzą. Ale myślę, że to chodzi o to, że poza tym jakaś też pycha, poczucie wielkości, no w kościołach rzadko się spotyka, przychodzą do siebie tam niektórzy politycy, nie chcą wymieniać nazwisk, ale rzadko mi się w Warszawie, w parafiach, kiedyś jeszcze miał bardzo dużo parafiach, miał takie różne misje wyznaczone przez biskupa, że w tej parafii cała niedziela, w tej parafii cała niedziela, w tej parafii objechałem tę parafię, raczej mnóstwo, to powiem wam, że na przykład chyba raz widziałem bardzo znany naturalność. Ja nie wierzę, że aktorzy nie chodzą do kościoła, może gdzieś chodzą, ale on tak... Ja też rozumiem aktora, wszyscy przyjdą, to by się tak odnieść. Mi ojca i syna, Mikołaj Fox, stawia z Warszawa. Więc, ale myślę, że tu chodzi o poczucie jakiejś wielkości. Ale po głosie, jak patrzę od razu, to wszyscy są mimo mojej syna, to głos. Chyba chodzi o jakieś pogarda. Parafiańszczyzna, ja bym chodził ze swojej parafii. Jeszcze jakby Benedykt XVI mnie zaprosił do swojej kaplicy w niedzielę, bym pojechał. Ale ten Pan Jezus z rąk proboszcza, nie ten Pan Jezus z rąk Benedykta. To spowiedzi. Ja, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, zwyczajny, mam iść do spowiedzi, do wikarnego? Więc spotykam na takie panie, które mówią, moim spowiednikiem, proszę księdza, jest ksiądz doktor habilitowany. Teraz my żartujemy, bo zawojemy z wikary z Picinia. Ale niektórzy mówią, że oni go tu przynieśli. Proszę zwrócić uwagę na mądrość naszej króli. Oni powiedzieli, niech nam Maryja wyniesie Pana Jezusa ze stajni, bo my w stajni nie będziemy klękać na tym blisku. Tylko poszli i klękając przed Jezusem, uklękli przed Józefem i Maryją. Jeśli chcesz uklęknąć przed Jezusem, nieraz będziesz musiał iść do spowiedzi do księdza, którego przerasta się intelektualnie. Od dawna opowiadał jeden ksiądz profesor, który był na wakacjach, chciał się wyspowiadać, tylko było konfesjonale jest napisane. Chcesz się wyspowiadać za to, to ksiądz przyjdzie. No to on zadzwonił, a to drzwi się otwierają, stoi jego uczeń. Czy proszę cię, że profesorze, czy profesor jakie sprawy? Dobra, chodź do konfesjonale, wyspowiadać. Ja nie wiem, który był bardziej przerażony. Myślę, że dlatego niektórzy bogaci, niektórzy wielcy tego świata nie chodzą do kościoła, że kościół jest starczy dla ludzi rzeczywistych. Do Jezusa przychodzili intelektualiści, bogaci, ale więcej miał do czynienia z takim prostym trudem.
To, co ksiądz powiedział, bardzo mnie niepokoi. To znaczy tak, jedni chodzą do kościoła, oczywiście z różnych powodów, ale również dlatego, że to jest taki dla nich jedyne wyjście w tygodniu do domu, albo codziennie. A bogacze nie chodzą, bo tam no, właściwie tylko biedaki chodzą. Czyli jedni nie chodzą, drudzy chodzą, ale jedni, którzy są jakoś tam błędzie.
To znaczy, proszę wiedzieć, Kościół zawsze spełnia rolę kulturotwórczą i taką społeczną twórczą. I rzeczywiście ten Kościół jest ośrodkiem życia dla wielu ludzi. Dla wielu ludzi Kościół to jest moja parafia. Ja nie przeżywam, co się dzieje w Kościele. Mój dziadek ten kościół budował, ojciec go remontował, ja na ten kościół włożę, to jestem blisko. Poza tym w małych środowiskach w Warszawie to Warszawie się jakoś tam znają, zawsze przy tych świętych dróg i stoją. Oczywiście nie chodzi o tych dróg, jeszcze się przy świętych, ale on się sobie dyskutują. No ale to jest ich rodzina. Natomiast ten biedny panie ciągle mają pół, to kina nie pójdą, to ja tak nie wiem, co są do kościoła. I to by bardzo dobrze. I syna już się posiedzą. Wiecie, jaka jest różnica między Polską a Italią, że w Polsce jak ludzie chcą pogadać, to wychodzą z kościoła. We Włoszech jak chcą babki pogadać, to chodzą do kościoła. To jest często taki szmerek w kościele. Natomiast bogaci ludzie, no chyba z tych powodów, co powiedziałem, czyli chcę przekonać się odpowiedzi.
Ale ja będę ciągle.
Tak, jeszcze.
Czy nie jest tak, że bogaci ludzie właśnie boją się być w kościele, ponieważ tam słyszą te słowa, które mówiliśmy wcześniej. Sprzedaj wszystko. To znaczy twoje bogactwo prowadzi cię do grzechu, prowadzi cię do zła, prowadzi cię do potępienia. To ja w tym dziękuję bardzo.
To jeżeli ktoś z was ma jakiegoś znajomego bogacza, to niech mu powie, że kościół tylko powie bądź ostrożny. Tak jakbyś miał pistolet, to pistolet można mieć w domu. Ale uważaj, bądź ostrożny. Ja myślę, że jeszcze jest jedna kwestia bogactwa, że bogaci ludzie cieszą się nie tylko, że ja mam tą wannę na tryskliwi, ja mam ten ogród, ale to jest bardzo powszechne. Inni tego nie mają, że jestem w innej kategorii, że jestem w wyższej kategorii i też do kościoła nie pójdę, nie stanę z tymi babkami w jednym szeregu, bo jestem w innej kategorii. Bardzo wielu ludziom bogactwo służy do wyniesienia się po to, żeby wzbogacać innymi, czuć się lepszą kastą. No i na pewno to jest. Dlatego zwróćcie uwagę, jest to zaskakujące, kiedy przyjeżdża papież do Polski, intelektualiści, profesorowie, oczywiście mówią mnie o tym niewierzący, aktorzy, oni wszyscy chcą być przy papieżu, chcą wszystkim spotkać. Nie chcę ich sądzić, bo nie wiem, może chodzą co niedzielę do kościoła, ale czuję, że wielu z nich właśnie z papieżem, z kardynałem Sodano, z arcybiskupem Nyczem, to ja się mogę pogadać tam z moim proboszczem, który betoniarkami się zajmuje, ja będę z panem, no nie. Co chodzi chyba też o to wywyższenie się takich kastowych.
Wyższenie, mam wrażenie, może być zawsze. To znaczy, ja mogę mieć malucha, mogę być lepszy od mojego sąsiada, który nawet na rowerze nie stać, ale mogę mieć najlepszego Mercedesa. I teraz jest pytanie, bo mam coś, znam tego wartość, wiem, że inni tego nie mają. I myślę sobie, Panie Boże, dziękuję Ci, że dałeś mi Mercedesa. Jak być wdzięczny za to, co się dostało? Żeby się nie wywyższać oczywiście.
No nie wywyższać się, bo Mercedesa mogę stracić zdrowie i z Mercedesa nic nie będzie. Stracę wzrok i nie pojeżdżę tym samochodem, może mi będą robić. Wdzięczność na pewno na modlitwie, wdzięczność z radością z używania tego, wdzięczność, co żeśmy tu już długo mówili, dzielenia się innymi, żeby to nie było tylko moje, żebym ja tym Mercedesem pochodził innych, jak trzeba. No to jest forma teraz wdzięczność.
A co z planowaniem? Jeżeli w sytuacji jakiejś tam życiowej, no powinniśmy odkładać pieniądze, czy raczej stwierdzić, Panu się zaproszę?
Nie, ja uważam, że znacie ten genialny kawał, to jest naprawdę bardzo powszechny, o tym facecie, co księdzu, co tonął i ta woda podchodziła, ten model łódki podsyłał. My mamy Panu Bogu, mamy ufać. Znaczy mamy żyć tak, troszczyć się o swoje życie, jakby wszystko nie zależało od nas, ale w istocie pamiętać, że wszystko zależy od Pana Boga. Jeśli ktoś na czarną godzinę, to powinniśmy mieć grosze Bożą. To jest nierozsądne, kiedy ktoś mówi, a ta czarna godzina, pójdę ze skrzydłami na piwo. I potem nagle znowu zaczyna boleć, jak mam czasu, nie mam pieniędzy na nim, wystarczy coś takiego. Więc odkładać, planować tak, licząc się z tym, że korekta planów może nastąpić. No, przepraszam, 10 kwietnia nastąpiła totalna korekta planów nie tylko tych 96 osób, ale tysięcy osób, ich rodzin, znajomych, instytucji całej Polski. Ale w brutalny sposób okazało się, jak jesteśmy prosto. Nawet pan prezydent. Niektórzy mówią, nie, prezydencki samolot się nie rozpina. No, rozumiem. Także w każdej chwili każdy z nas może, ja sobie tak myślę o tej tragedii, gdyby tak być w tym samolocie i powiedzieć, oni się śmieją, rozmawiają, tak, w takim samolocie taka familiarna atmosfera, bardziej poważna dla ciebie do Katynia, ale gdyby ktoś sam powiedział, za 3 minuty my wszyscy nie będziemy się żyli. Powiedzenie ludziom eleganckim, pięknym, zdrowym, uśmiechniętym, za 3 minuty nikt z was nie będzie żył. Za 3 minuty będzie z was miasta. Nikt z nas na szczęście nie zna rodziny swojej śmierci, ale tego planujemy, oczywiście planujecie swoje studia, planujecie wyjazdy, planujecie coś, ale liczcie się z tym, że przyjdzie korekta i chciałbym cię wymyślać plana na rynku.
Jak mam 10 tysięcy na koncie, jest sytuacja, kiedy te pieniądze są potrzebne komuś innemu. Ale wiem, że może to być ktoś bliski, ktoś z rodziny, ale wiem, że jeżeli oddam te pieniądze, to na moim koncie zostanie zero. I co, ja mogę stracić pracę? Mam zaufać Panu Bogu, dawać przelew na 10 tysięcy.
Jeśli rodzony brat miałby Pan, to trzeba natychmiast jakiś przestrzeń, a ja mam pieniądze i nie dałbym, bo może jutro stracę pracę, to jest głupota moim zdaniem. Oczywiście, że powinienem dać. Chyba, że straciłem pracę, a mam dzieci, to ci mówię, ja ci dam na tę operację tyle, nie tyle, więc zależy od konkretnej sytuacji. Ale są sytuacje, gdzie miłość bliźniemu wymaga, żeby się mocno z kimś podzielić, żeby się tak powiem, oddać bardzo dużo.
Mówi ksiądz, że mamy sami kombinować.
Znaczy, myśleć, odczytywać znaki. Bo powtarzam, wiele zależy od sytuacji i kontekstu.
No to jest w sumie dość łatwo powiedzieć, kiedy przychodzą konkretne sytuacje do trudnej podjęcia decyzji. Chyba trudniej jest zaufać, kiedy naprawdę muszę zrobić przelew na 10 tysięcy, a na koncie mam 10 tysięcy.
Proszę Państwa, są ludzie, którzy by było trudno dać prawo. Są ludzie, którzy by... Są rodzice i wasi rodzice. Ja też są tymi poprzedzonymi ludźmi, moja matka mnie nie kocha, ojciec mnie nie kocha. W ogóle się o mnie nie troszczą. Jestem przekonany, że w przypadku 90-95%, gdyby właśnie rodzice usłyszeli, że leżysz na ojomie, potrzebny jest krew, potrzebny jest zabieg, to by matka tak kolczyki złote zdejmowała, i łącznie, i zegarek, i kolczyki, ojciec by sprzedał samochód za wszystko i dali wam natychmiast. I to tylko oni by tak zrobili. Taka jest prawda, która w sobie sytuacji wyszło szybko z worka, czy to twoja koleżanka poszła dała wszystko. To nie, ta koleżanka by dała wszystko. Ale niektórzy by może, a tam mojemu bratu, on mi kiedyś się pożyczył, poza tym lekarz powiedział, że do tej operacji też się może będzie, ale są ludzie i nasi rodzice, którzy dają wszystko. Do ostatniego ceny. Zostawimy sobie kropkę chleba na 30 dni w produkcji.
Księdze rodzaju wezwanie do tego, żeby uprawiać ziemię, a potem to, co słyszymy w Ewangelii o tym, żeby pomnażać talenty. Głupi był ten, który zakopał ten swój talent. Czy to jest wezwanie, może szczególnie na przypowieść o talentach, bo to talent to było sporo pieniędzy. Czy to jest wezwanie do tego, żeby się bogacić, żeby być przedsiębiorczym, żeby po prostu zarabiać kasę?
No między innymi tak, bo wiecie, jeśli ktoś buduje dom, jeśli ktoś się kształci, to wiecie, że do tego są potrzebne pieniądze, stąd się trzeba zdobyć. Wielu z was jest jeszcze na utrzymaniu rodziców, którzy mają moralny obowiązek, aby do końca studiów pomagać. Ale jeśli ktoś ktokolwiek chce cokolwiek zrobić, jakieś przedsięwzięcie, no to potrzebna jest do tego kasa, więc porządkowanie ziemi wymaga tego. Trudno mi sobie wyobrazić przedsięwzięcia charytatywne, artystyczne, kulturalne, sportowe. Wszystko to się opiera na jakichś dobrach materialnych potrzebnych.
To jak się bogacić, zarabiać kasę?
No, rozumiem, że w związku z tym to się wiąże z kupowaniem kolejnych domów, no choćby po to, żeby mieć mieszkanie na wynajem, też będzie.
Są ludzie, którzy z tego żyją. Też nie wiem, jeden z was korzysta z mieszkania na wynajem, jak bardzo zadowolony.
A ten, który wynajmuje jeszcze bardziej.
Nieraz jest taka, proszę państwa, razy w sklepie, że ja coś kupiłem, jestem szczęśliwy, panie, pół Warszawy schodziłem, bo potrzebowałem takie baterijki specjalne. A panie ma, jak jestem szczęśliwy, opłacę z taką radością, bo już nie będę musiał wybuchać w drugie południe. On się cieszy, że mi sprzeda, bo my się kochamy. Ale to do mnie częściej, rozumiecie, będę wpadał, ale pan ma dobre baterie. No jest wielka radość jego ogólna. Znaczy to nie to, że jak ja ktoś kupuję, to od więcej korzysta. Ja się też cieszę, jak coś znajdę dla siebie odpowiedni rozmiar, czy jakiś rodzaj towaru.
To zapytam króciutko, jakieś wskazówki na to, jak się bogacić, żeby to było mądrze, żeby może szło w parze z tym, że skoro jest więcej kasy z dnia na dzień, to żeby to było więcej.
Wiecie, jak powiedziałem, ludzie wpadają w kasę, to robią dorobkiewiczostwo, bo mają niską samoocenę. Lękają się, boją się i myślą, że kasa im załatwi wielkość, że zrobi się kasę, że nie będą zazdrościć, że kuplowi szczęka opadnie. Właśnie jak opowiem, bo tej pani to przez okno wyglądała na górze Fiata, tak druga pani. Wielkanoc, może opowiadano, że wstała rano, świetnie, święta, zaraz śniadanko, świąteczne, dzieci, wstawajcie, mężu, wstawaj, siadaneczko, robimy święta, odsłania zasłonę, kotary, patrzy, sąsiada nowa Toyota. No, wstawaj stary, zobacz, dziś, zobacz, jak ludzie pracują, a ty tylko gębą potrafisz działać. Dzieciaki, myć te babstwa, co my tacy niegrzeczni? Święta były popsute. Bo tutaj rzeczy jeszcze nie odkryło, że pan mi powiedział, problem z zawiści. Boże, wiecie, jak się człowiek cieszy, jak się sąsiad spali na stole. Straszną żarną na świecku żmiła. Hajcowała mi się te zasłony. Jaka szkoda. Czytałem kiedyś o nieprawdopodobnym eksperymencie. Posadzono dwóch facetów i grali o 100 zł. Coś tam. I jeden wygrał 100 zł. Zabrał drugiemu 100 zł i poszedł. I do tego, co przegrał, mówią tak. Jak nam zapłacisz 50 zł, jeszcze dodatkowo stracisz 50 zł, to my mu odbierzemy tu 100. Nie zwrócimy ci je, tylko mu odbierzemy. To co chcesz? Tak, macie 50 zł, zabierzcie mu 100. To jest obłęd ludzki. A to we wszystkim jest. Co tak jest, jest skrzywiony sąd mi mówi. Nie też. I tak lubię. To bardzo się mówi. Tak mi nasuwa. Kurczę, mi też nasuwa. Lubię cię. Samemu, chodem samemu, nieszczęśliwym jakoś samemu. Zawiść. Wielu ludzi się dorobiło z zawiści. Wiele pięknych rzeczy powstało z zawiści. Sąsiad rano wstał, patrzy, drugi sąsiad ogrodził go. Ja też obrócę. On posprzątał. Ja też posprzątał. On dach pomalował. Ja też pomaluję dach. Tylko, że pamiętajcie, przed Panem Bogiem się takie rzeczy nie liczą. Pan Bóg was w serce, nie na oczy. Ale wiele rzeczy powstaje z zawiści. Już może tutaj na sali też was się uczy, bo tak kocham. przekazać. Za sobą po nocach stukam te skrypty i te książki. Więc kwestia zawiści. Ona też potrafi dużo na nas zarabiać. Wielu ludzi się bogaci, właśnie chce się bogacić zawiści, więc są już gorsi od innych.
Proszę księdza, kupiłem nową Toyotę. Ja strasznie bym nie chciał, żeby mój sąsiad, a raczej jego żona, żeby mnie zrzędziła w niedzielę. No i co, to mam ukryć samochód?
Nie, no, to jest jego problem. Proszę Państwa, jeśli ktoś ci czegoś zazdrości, a ty masz to uczciwie, nie afiszujesz się z tym, nie poniżasz, bo ktoś z Was jest bardzo sprawnie intelektualnie, ma kolegę, co jest sprawnie intelektualnie, mówi, no jak tam ci nauka idzie? To by było chamstwo. Ale jeśli jest masz coś, a drugi zionie zawiścią do ciebie, to jest jego problem. To nie mam się tak. Przepraszam, jak to poszedłem na pierwszą parafię w Otwocku, to razem z moim bramem urządzaliśmy sobie pokój. Łóżko, to dostałem od mamy jakieś kobietki, jakieś szafki, więc takie właśnie łosiężne rączki. Otwiera ta szafa. Fajnie, to się jakoś fajnie otwiera. I odwiedziłem pewnego kumpla swojego, który nie miał rączek w szafie. I otwierał tak, że jak chciał otworzyć lewą szafkę, to tak palcem brał prawą. Potem fajnie, prawa, lewa szafka. Wykształcony teologicznie. Odróżni ubóstwo od dziadostwa. Dobrze. Być może ty przychodzisz, przepraszam, ty przychodzisz na zajęcia, próbuję to oczesana, skromnie umalowana, czwartą bluzkę sobie koleżanka tutaj zarośnięta, brudna i już taka to matka teraz ze skarbówki. Nie ma tego ze skarbówki, ale jest po prostu brudasa. Nie dba o siebie. Nie wiem żadnych skrupułów i wyrzutów sumienia, nowo sprzątana, wejdzie do tego, że może wrócić Państwo w pomalę. Odróżniajmy dziadostwo od ubóstwa. Wielu ludzi się tłumaczy, że to jest, przepraszam za słowo, takie mówię, syf to na stole, to na chwałę Pana. To jest fajne miejsce, to się stanie, to posprząta.
Ja znam ale artystyczny. Proszę księdza, zarabiam 10 tysięcy, mój przyjaciel zarabia 2 tysiące. To mi trochę głupio, że zarabia 10 tysięcy, bo on zarabia tak mało, w sumie wykonuje może nie taką samą, ale podobno nie już w pracy. No to co? On mówi, wiesz, nieźle zarabiam, bo 5.
Nie, bo właśnie nie wolno, nigdy nie wolno kłamać. Ja po prostu się nie obnosił z nim, z tym swoim bogactwem. Nie rozmawiam.
Ja się on zakuta.
No to jak zakuta, to powiem. No pani Mikołaj, odegrajmy rolę, bo ja zarabiam inne. Jakby mnie przyjaciel zapytał, no co zarabiasz ty? No zarabiam 10 tysięcy. A to masz lepiej, no to też no pochodziło się prawie, może jestem lepiej wykształcony, ale przez tą różnicę nie miałem różnicy pracy. Ja, był kiedyś taka scena w dzienniku telewizyjnym w wiadomościach, że jakieś tam ministerstwo nie przekazało pieniędzy na zasiłki dla biednych, bezrobotnych i ci biedni prowadzili się w urzędzie. Pamiętam taka matka z dzieckiem na ręku, taka uboga, taka biednie wyglądająca, waliła pięścią w stół, dajcie mi moje pieniądze, moje dziecko jest głodne, no, scena przeżyła. Parę dni potem spotykam kumpla świeckiego, mówi, że ja widział się może tą scenę, co ta matka waliła się, tak. Ja ją znam, moja koleżanka z pracy, z klasy, z podstawówki. Olewała wszystko. Jakbyśmy się uczyli do klasówki, to mówię, uczta, idę zajarać. Ja i tak teraz płacę podatki, z których ona ma na to dziecko, ale niech ona nie wali pięścią w drzwi urzędu, bo gdyby się uczyła, to by dzisiaj taka nie była. Są ludzie, co mają losowe nędzy, a są ludzie, którzy mają zlewiska i wszelostwa. Tylko oni tego oczywiście nigdy nie powiedzą. I on mi otworzyło, że miał ogromne księgo, jak te matki. Tak, ma dziecko, nie ma co jeść, już on jej nie wypłacił, to skandal. A on mówił, jak myśmy się uczyli, to ona chodziła komentarzem i mówiła, uczta się, pajaca. Ja się wykształciłem, że ten pas mówi na inżyniera, a ona żyje za siłę. I tak niech się cieszy, bo ja nie płacę z podatku. Więc to są bardzo różne takie mantry, ubóstwa, bogactwa, których często na pierwszy oka nie widać. Jakie są rzeczywiste przyczyny, jakieś właśnie wymyślenia, czy rzeczywiście ktoś nie płacił jakiegoś głowa, to szuka, no różnie może być.
Powiem się, że ja cię nie zamykam.
Powiem więc proszę Państwa, ja nie wiem. Słowo o domie, jakby pan tutaj zapytał...
To się nazywa wolność.
Ja tego nie liczę. Ja zrobię bardzo różnie. Jestem zatrudniony na pół etatu na Pomiejskim Wydziale Teologicznym, na którym zarabiam 1200 czy 1300 zł. A poza tym to u księdza jest różnie, bo jest miesiąc lepszy, miesiąc gorszy. W wielkości ma się rekolekcje. Mogę wam powiedzieć, prowadziłem rekolekcję do klerków w seminarium w Sandomierzu, 3-4 dni dostałem 1500 zł. No ale do rekolekcji się nie prowadzi co tydzień, pomimo starczy się na dłużej. Więc co, że jest dużo. Poza tym pamiętajcie, że jeśli chodzi o księdza finanse, to po pierwsze bardzo nieregularnie. Są księża, co mają dużo pieniędzy. Są parafie bogate, są cmentarze, dużo potrzeby. Są księża, którzy nie mają.
Miałem bardzo mocne przeżycie, poszedłem do pewnej parafianki
po kolędzie i ona żyła w takiej wielkiej biedzie w ubóstwie. No ale z tego powodu, że starsza kobieta, nawet posprzątana nie miała dobrze, bo wzrok. I ona z taką niesamowicie pokorną miną mówi do mnie tak: proszę księdza, ja chciałem księdzu zaproponować, że przyjdzie sobie herbatę, ale ksiądz pewnie będzie się używał takich słów. Nie tego, ja je powiem, ale to za mocno. Pewnie się ksiądz u mnie będzie jakoś brzydził, czy wstydził, czy próbował pić u mnie herbatę. Mówię, panie, daj, z cytryną, dwie rzeczy w słodze. Te kubki były trochę niedobyte i nieczyste, ale właśnie ja sobie myślałem, zły znak, jeśli ktoś powiedział, że ksiądz jest z takich sfer, że u mnie to by nie chciał mieszkać, być, żyć, czy wypić tylko herbatę. To był zły znak, zły znak. Myśmy księża, nie powtarzam, decyzjami taki, że każdy przyjdzie, wyjdzie, niczy liści, to tak jak mówię, domu, to jest tak samo. I chyba teraz się do tego wyrównania poziomów dochodzi, doszło się, chociaż powtarzam, są pominięcia, są bardzo bogaci ludzie, są księża, którzy to przesadzają z samochodami ze standardem energii swojej szkoły.
To są diecezjanie, tak jak ksiądz powiedział, w pierwszej miesiąc na wyczytni. Jak to dokładnie wygląda w praktyce? To znaczy co? Ksiądz diecezjalny może mieć...
Ksiądz diecezjalny może mieć, no to co chce. Gdyby chciał dom zbudować, musi zapytać biskupa o zgodę. Gdyby chciał kupić jakąś tam przedsiębiorstwo, coś, to może zapytać biskupa. Natomiast księdzu wolno położyć meble, telewizor, samochód, bo to nie musi. To jest jego własność, on to w testamencie zapisuje. Każdy z nas jest zobowiązany na pisanie testamentu, że jak ksiądz umrze, żeby się rodzina nie kłóciła o samochód, to każdy z nas biskup i bardzo naciskają, żebyśmy testament. Ręka mi wyjrzała jak pisałem testament, ale musiałem pisać. Pisałem, że telewizor to tutaj, samochód to tutaj, komputer to nie chce tam, to weźmie. Ale to są nasze rzeczy, to są nasze. My prawnie, od strony prawa kościoła mamy prawo wiele stwierdzić. Powtarzam, weryfikuję każda wyprowadzka. Czyli człowiek wydaje się, że wszystko ma potrzebne, a przy przeprowadzce każdy ksiądz wywala na świecie parę kartonów albo zdaje. Ja jak byłem chłopakiem, to lubiłem jak się księża przeprowadzali, bo zawsze można było się cygnąć. Jestem adaptem bambino w jednym księdzu, jest sobie fajny adaptem. A wreszcie, ja słucham, jak mam to wieść, ja tego nie używam, ale dopóki stoi w domu, to nie przyda mi się przyda, na grzyby się przyda. Grzyby na grzyby do adapta nie znamy. Specjalistyczne, halogeny, nagłośnienia, profesjonalne, żółwniki, to już jest złota rączka przy przydaniu parafii, która naprawi klamkę czy coś, ale już teraz coraz więcej potrzeba specjalistycznych firm od różnych technicznych rzeczy. Także Kościół jest specjalistą.
Ale ja nie mówię o takich sytuacjach, bo ich jest naprawdę dużo, to jest jasne. Kiedy wszystko jest zaplanowane, wszystko jest w porządku, są profesjonaliści, jest wszystko normalnie zapłacone, ale mam wrażenie, że jednak całkiem często zdarzają się takie sytuacje, kiedy proboszcz chciałby troszkę przeoszczędzić.
A kto z Was nie chciał przeoszczędzić? Każdy chce przeoszczędzić. Każdy, jak firma chce coś budować, to właśnie przetarg, która oferta będzie jak najtańsza. Sobie też szukają, ale proboszcz nie mówi, proszę Pana, ponieważ Pan buduje na kościół, musi Pan dać taniej, musi Pan mniej wziąć, bo to jest kościół. Ja mogę Pana poprosić, ja mogę powiedzieć, Panie, tamto najmniej, obniżasz Pan cenę, no po prostu sobie, ja myślę, że to jest w interesie parafian, żeby im pieniędzmi zarządzał do bieżące. A nie proboszcz, który mówi, że byle jak w filmie. Ale to na drogę weźmie, to parafianie, to żółcy. Nie, proboszcz Pan mówi, no sobie zarządzać,
nie słyszałem. Nie słyszałem.
Czego?
Parafianie do rzucą.
Nie, ja teraz fantazjuję, ale ja myślę, że każdy z Was by się cieszył, że mamy proboszcza, który rzetelnie dobiera filmy, kupuje dobre rzeczy, ale w miarę tanie, solidne. Nie idzie do pierwszego sklepu, tylko lata po hurtowniach, niż patrzy, gdzie żadnych jednego oszczędne są najtańsze. No to chyba jest dobry proboszcz, który szuka najtańszej oferty, ale dobre.
Proszę księdza, zmierzam do tego, że oczywiście to jest pewien margines. Ja wiem, że się czeka marginesu, on jest najbardziej widoczny, ale jednak jest. I teraz w kościele, w którym funkcjonuje jakaś konkretna nauka na temat pieniędzy, wynagrodzenia i tak dalej, to nam tylko, żeby moje pytanie ustępu, proszę, żeby jest jak jest. To znaczy pojawiają się sytuacje, kiedy wynagrodzenia nie ma.
A no tak, takie przypadki są.
Zapłać tak, miał być 1000 zł, 500 zł.
Nie, to zapłać też 1000 zł, więc to jest zapłać 1000, zapłać 500. To jest oszustem, kłamcą, no jest to wygląda na piętnowania. Pismo Święte mówi, nie zatrzymasz zapłaty robotnikowi. Pismo Święte, to nie jest droga Kościoła, tylko samego Boga księga na tym, więc to jest skandal, że jeśli proboszcz uważa, że kościół, że proboszcz to jest taka instytucja, że wszyscy mają czyli ciapułami dawać się nabierać, to nie. No. To oczywiście zgadzam się z Panem, że potępiam taką postawę i przyznaję, słyszałem o tym. Że proboszcz uważał się za tam człowieka i ludzie zrobili robotę, no tam nie było płacą, to ona czekała, ale nie, to jest nieuczciwe.
Zostało 20 minut.
Przepraszam, że dobrze się po prostu solidnie umówić, spisać umowę, to nie będziemy spisać umowy, tylko tak na gębę, a potem ta gęba się zmienia. Gęba będzie miała 50, to daje 30. Umowa, a jak nie, to do sądu pracy, to podaje się do sądu. I jeśli kogoś z Was poszukała, to osoba duchowna na poważną kwotę nie da rozmowy, to oczywiście, że do sądu trzeba podać i się dowodzić z tego. No. Jasne, że tak się może zdarzyć.
Zostało 20 minut do końca spotkania. Zostałem poproszony, żeby był czas na pytania. Więc może...
Proszę podnieść rękę. Z ręce.
Skąpstwo.
I co jest gorsze
właściwie, skąpstwo czy rozrzutność? Potrafię sobie wyobrazić sytuację, że skąpstwo jest okrutne, straszne, że ktoś właśnie skąpił wielu na tle. Potrafię sobie wyobrazić, że ktoś rzeczywiście przebił majątek rodziców w dwie noce. Kiedy się zaczyna skąpstwo, no, jakieś, to też trudno by opisać od jakiej kwoty, że jak ktoś zarabia 3000, to skąpstwo się zaczyna, kiedy nie chce dać na biednych 30 zł. No. Przepraszam, nie umiem na to pytanie precyzyjnie odpowiedzieć. No, dla jednego skąpstwo będzie, to też kwestia wyczucia, czy ktoś jest skąpy. Jeśli ktoś nie chce pożyczyć mi złotówki, to chyba jest skąpy, bo będzie ma przynajmniej kilkaset złotych. A czy jak nie chce pożyczyć mi złotych, to jest skąpy. No. Jedne i skąpstwo jest niebezpieczne i rozrzutne, ale powtarzam, liczyć od pieniądza stan ducha. Można mieć 5 zł właśnie nie dać drugiemu nic, a można mieć 1000 zł. To zaledwie to jedno i drugie może być robinką, która nas wiąże nam serce. Przepraszam, to nie określić konkretnie.
Jeszcze jakieś pytanie?
No to jest sługa, to bez mikrofonu. Dobrze. To ja mam pytanie. Ksiądz
z Was jest zgromadzenie. Zgromadzenie ma nawet środki do apostolstwa, samochody, rzutniki i radiostacje. To jest ich własność, prawnie od strony materialnej.
Czyli nie mamy już testamentu.
Znaczy, bliżej na co liczyć? A, nie, no na pewno ojciec ryzyk, bo myślał się, czy w tym kontekście, że nie jest życzliwie patrzeć na działalność tego człowieka. Ojciec ryzyk nie będzie żył wiecznie, to jest pewne. Zapewne, kiedy odejdzie, bo zajmie jego miejsce, zostanie nowy dyrektor Radia Maryja, to no, taka zmiana nastąpi. Kiedyś nastąpi. To ostrożnie, bo ludzie się powiedzą, że ja miałem ten ryzyk. Ja jestem nie jestem spokojny z Radia Maryja, to dobry materiał. To jest własność, te studia, te budynki są własnością zakonu.
Można? Mi się wyłączy jakieś głosy w sensie.
Ale dosyć często spotkam się wśród swoich znajomych. To jest przykład życia z ministerstwa. Jestem wykształcony, dużo się uczyłem. Ja zarabiam dwójkę. Znaczy nikim jest głąb, nie potrafi nic zarabiać 10. Co możemy takim ludziom powiedzieć, jeśli coś takiego słyszymy?
Nie no, jeśli ten naczelnik jest głąb, to znaczy, że jest na tym miejscu dlatego, że jakieś koneksje ma, jakieś układy ma. Powinniśmy wtedy... Znaczy na pomagać wszystkich firmach, sygnalizować, że on robi źle. No. Przepraszam, nie za bardzo tak rozumiem, co ja mogę tutaj miesiąca powiedzieć. No jest wiele takich, szef firmy jest głupszy od pracownika, zarabia więcej. No to tutaj się dosyć do zmiany w tej sytuacji, żeby ten pracownik jest mocniejszy, zajął jego miejsce. Nie wiem, jakie są mechanizmy, są różne, tam konkursy się ogłasza, awanse. No jest niesprawiedliwość, jest, bo ktoś jest... Ma poplecznika, ma ciocię w ministerstwie, która mu załatwiła to, no to powinniśmy to oprotestować. Czyli nie wiem, jakie są formy protestowania w takiej sytuacji, ale CDZ nie są, jest zła. Ja tylko powiem, że pamiętajcie, jeśli chodzi o różnicę, bo to nas właśnie boli, ona ma więcej, ona mniej. Jeśli chodzi o różnicę między ludźmi, to by pana mogła mieć pretensje. Bo to, że ktoś ma głos Placido Domingo, czy talent właśnie, tak jak mają się z grupy Mozarta, to nie zabiło sporo. Czy dziewczyna ma, przepraszam, filmową urodę, no nie załatwiaj sobie pana Boga, taka się urodziła, no jest modelką, no ciężka robota, trudna, ale też zero wyróżnia. Druga dziewczyna, no nie jest modelką, no. Ale może zostanie dziennikarzem i skrytykuje tą koleżankę modelkę. Są różne sposoby, żeby się odpowiedzieć. Niewątpliwie fakt nierówno nam daje pewne rzeczy, nierówno, ale gdybyśmy mieli wszystko równo, to byśmy się... Wiecie, jak ja bym był biedny, gdybym na przeciwko mnie siedziało zamiast was wszystkich księża, którzy by wszystko wiedzieli, to co ja. Jakie to by było nudne spotkanie, ale siedzicie wy, a z drugiej strony ja do was przyjdę jako do lekarzy, do adwokatów, my do was prosiliśmy się wymi pomagali. Są różnice między ludźmi po to, żebyśmy się potrzebowali. Nie wszystko jest okiem w organizmie, nie wszystko jest ręką. Przepraszam, do szeregu pytania, ale tak się mówi, że są nierówności i będą nierówności. Jezus powiedział, biedny będziecie mieli zawsze u siebie. Biedny będziecie mieli zawsze u siebie. Będą bogaci, będą biedni. Proszę bardzo.
Ja chciałbym zadać księdzu dwa pytania. Pierwsze to takie, nawiązując do tego, co ksiądz mówił, że powinniśmy się dzielić, to czy powinniśmy się dzielić tym, co nam zostaje, jakby tym, co nam zbywa, czy jakby najpierw się podzielić, a potem zarządzać tym, co nam zostało po tym podzieleniu?
No nie. Są sytuacje, gdzie nie tylko co nam zostaje zbywa, ale podzielić się tym, że mi trochę będzie brakować. Ja oddaję coś, także tutaj bym troszeczkę podniósł. Ja poczuję troszkę ten ciężar tego podzielenia się z drugim człowiekiem. Nie tylko to, co ani ma sens zrobić. Zresztą Jezus powiedział, ci wszyscy dawali z tego, co się zbywało, z tej skarbonki, a ona dała całe swoje utrzymanie.
W kontekście tego, tak, jak to
jeśli tak ludzie wynikało się tylko z tego, co zbywa, to nie, to powinna nas kończyć.
Drugie pytanie, jakie mam do księdza, to o kwestię pożyczania pieniędzy. No, przychodzi, nie wiem, znajomy ktoś z rodziny, mam jakieś tam pieniądze odłożone, prawda, jemu tam na coś potrzeba, no, nie wiem, kwestia, też nie chcę tutaj wchodzić już w szczegóły, czy oceniam to, że ją potrzeba na zbytek, czy rzeczywiście, nie wiem, no, na operację dla jego żony na przykład, prawda? Bo to pewnie inaczej bym na to spojrzał. Załóżmy, że potrzeba on jakieś dobra doczesne, prawda? Najczęściej tak jest, że przychodzi szwagier do szwagra, pożyczyć dychę, bo on brakuje na samochód, nie? No jak w takich sytuacjach podejść? Powiedzenie jest takie dobre zwyczajnie pożyczaj, chcesz stracić przyjaciela, to pożyczysz pieniądze.
No więc to zależy, jaka jest odpowiedzialność tego szwagra, jakie były dotychczasowe relacje, czy się sprawdzi, na co właśnie chce te pieniądze, kim jest, bo gdyby pobijający szwagier przyszedł i powiedział, pożycz mi 500 zł, bo muszę kupić mebel, to bym powiedział, słuchaj, to ja pojadę do twojej żony i dam jej te 500 zł, a to by do ręki nie da. Więc zależy, co, bo w ogóle powinniśmy sobie pożyczać pieniądze. Oczywiście zależy, jakiś student przed tobą, który mi muszę pożyczyć 10 tysięcy, to bym nie pożyczył, ale stówę może bym pożyczył, zależy to szybko i ja. Zależy od kwoty, odpowiedzialności człowieka, celu pożyczki, dotychczasowych relacji, dotychczasowego doświadczenia. Są ludzie, którzy nigdy nie pożyczą. Pożyczanie jeszcze raz, drugi, trzeci, kiedy nie oddanie, koniec. Zamyka się kąt.
Ja mam
jeszcze
czy
ktoś
by
na
to
zwolił,
na przykład przekazem,
skoro trzeba się dzielić, no to trzeba też pomagać. Znaczy, znam konkretne tamce, to pewnie wyprowadź, żeby takiej sytuacji nie odnosi, znam konkretną sytuację właśnie w Ochocku, że spaliła się rodzina. Wyprowadź poprosił parafię o zbiórkę pieniędzy, która była dopuszczona przed kościołem, żeby wesprzeć tą rodzinę.
Ale swojego nie
oddał. A ja nie wiem, co się nie dorzuci. Nie wiem, co się nie dorzuci. Mogę powiedzieć, że z mojego doświadczenia, jak są zbiórki, to księża się nie dorzucają, tylko za kwestię nikt nie widzi, ale wspieramy takie sytuacje. Natomiast wiecie, teraz jest tylu oszustów, no przyglebania, i oni mają recepty, prawdziwe recepty z datą dzisiejszą. Ja na początku dawałem za środek, a dopiero potem ktoś mówi, że ty, ten z receptą, ten łysany, odleciał za lekarską przymieście. Jak tam, nie? On ma co tydzień nową receptę. Nawet lekarz będzie na odpadku. Jeśli on, teraz proszę mi księża, nie ma, ale kiedyś jak widzieliśmy, dawać pieniądze. On zebrał dziennie kupę forsy, to lekarz za połowę, bo receptę następnego dnia wystarczy leczyć. To się biznes skończy. To jest bardzo biedna, taka dyskomfortowa sytuacja. Ja też, proszę Państwa, się czuję głupia, jak idę sutannie, bo coś ktoś będzie wziął na chleb, ale ja nie dam. Czuję się głupio, bo wiem, że będą klechali, że pieniędzy mi daje, bo wiem, że w 90% pewnie idzie na chleb. Sam widziałem, jak w niedzielę rano o 6:00 nie ma tam nikogo na Starym Mieście. Rumuni rozstawiają swoje kobiety z dziećmi po kościołach. Rumuni jedzie z Belą Cedesa, starego Cedesa. Ty tam, ten kościół, ty ten kościół. Sami siedzą w knajpie. Ty cyganki latają. Oczywiście w tej chwili Warszawy się tego, że nie ma, kiedy poza trzęsieniem. Kiedyś cyganek się mały ubrał, czy tam Rumun w kąsze, wziął tacę i stał przed kościołem. No właśnie, że proszę. Ludzie zobaczyli taką świętą buzię w kąsie z tacą, no to chyba nie widzi. Radzę wam, przemyślcie, komu dajecie nazwę. Ja wiem, że jest bardzo wzruszające, co wyglądają te dzieci leżące na betonie, ale rzadko to jest na te dzieci, na nas jest inny raz. Tego sytuacje są trudne.
Chciałam zapytać, poza rachunkami, czy należy dawać pieniądze żebrakom, na przykład pod kościołem?
Nie, ja bym żebrakom poprosił nie dawał, ja bym dawał albo bezpośrednio znam to już te schody, albo na organizację, której ufam. Natomiast żebracy przed kościołem, pamiętam wywiad z żebrakiem przed kościoła Katedry Warszawskiej. On powiedział wprost, to z 2-3 lata temu. Ja dziennie zarobię 100-130 zł. A dlaczego pan tak zarabia, taka dziennikarz? Bo ludzie są głupie, powiedział żebrak. Nie, co naprawdę potrzebują, to stoją przed kościołem. A powiedz, proszę pana, ja mam na pana 5 zł, ale tam na kamikaz parafialne, czy tam jakieś czy organizację świecką, pan do nich pójdzie, to pan dostanie jedzenie. A Caritas Parafialna to jest często taka organizacja, że jest 5 kutych na 4 roki takich babć, co pod parasolkami broni mają do kościoła. I on pan buduje, to mówią, że do pana przyjdziemy, zobaczymy, jak pan mieszka i panu damy pieniądze. A on ma tyle butelek po gorzałce, bo on mówi, że tych babci chce puszczać. Bo to lądne brygady są parafialne. Ale za tym razem to pójdą wywężą, wypytają sąsiadów, co to za rodzina. dlaczego oni są wielki, co tu się stało. I dopiero potem dalej. Wielu ludzi nie słyszy, że ma być taki wywiad środowiskowy, to nie chcą o tym słyszeć.